Piątek, 25 czerwca, 21.30. Ruszamy z czasem wzrastania. Kłania się duszpasterstwo akademickie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Teraz ojciec Benedykt, a za chwileczkę Kamil,
Agnieszka.
Mariusz Olek, zapisałem sobie Aga i dlatego nie mogłem odczytać. Maria, która chce być Marysią. Olek, Krzysztof, program realizuje Piotr Adamiec, dobór muzyki Piotr Adamiec. A my chcemy zastanawiać się nad tym, jaką miarą mierzyć człowieka. Aktywny jest nasz profil facebookowy Czas Wzrastania. Tam już są pierwsze odpowiedzi, pierwsze spostrzeżenia, pierwsze pytania. Mamy nadzieję, że ich będzie mnóstwo. Piotr będzie odbierał telefony tylko słuchaczy młodych, a zatem młodzież może, powinna, musi telefonować. Natomiast Facebook nie ma ograniczeń wiekowych. Tam może pisać do nas każdy swoją opinię, swoje pytanie, swój komentarz na temat, jaką miarą mierzyć człowieka, jakie są kryteria oceny człowieka, jakimi kryteriami my mierzymy, jakimi kryteriami jesteśmy mierzeni. Kamil, coś więcej o sobie?
O sobie? No, jestem studentem w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, jestem ze Śląska, jestem na pierwszym roku dziennikarstwa.
W pokoju gościnnym rozmawialiście bodajże kiedyś o?
Rozmawialiśmy o błędach językowych.
O błędach językowych.
Tak, tak.
Agnieszka?
Tak. Ja studiuję na drugim roku dziennikarstwa, jestem z Brodnicy.
Gdzie to jest?
Obok Torunia.
Codzienność to studia i redakcja informacyjna?
Tak.
Mariusz?
Ja jestem studentem drugiego roku dziennikarstwa, pochodzę również ze Śląska, dokładniej z Cieszyna przy granicy czeskiej.
Z reguły w pokoju gościnnym z Dianą.
Z Dianą Orłowską.
Tak, dokładnie. Z Dianą i jeszcze dodatkowo to jest obecnie mózg telewizji Tilma.
Można tak to nazwać, również z pomocą, tutaj bardzo dużą pomocą Olka.
Tak, bardzo Olek, dziękuję. To jest teraz Pogodyn Telewizji Trwam. Witamy, Olku.
A tak, witam bardzo serdecznie. Wprawdzie miałem dopiero dwa występy, jednakże no, staram się, żeby było ich jak najwięcej. Mam nadzieję, że ludzie, którzy teraz mnie słuchają, są zadowoleni z tego, co staram się zaprezentować.
Jesteś z Warszawy czy z miasta stołecznego?
A to jest jakaś różnica? Wiem, że jest taka wieś w Polsce, która nazywa się Warszawa, jednakże to nie jest w okolicach Warszawy, tylko gdzieś tam w jakimś innym regionie, ale no, ja jestem z tej Warszawy, która jest miastem stołecznym. Tak myślałem nad tym, co mam o sobie powiedzieć, ponieważ kiedyś byłem w czasie wzrastania i pamiętam, że tam padło takie pytanie, czym się interesujesz. Ja wtedy nie wiedziałem, co mam powiedzieć, więc myślałem coś na poczekaniu. Już nawet nie pamiętam co, bo to raczej się ośmieszyło.
Czym się interesujesz?
Czym się interesuję? No i tutaj właśnie, o ile lubię to pytanie, a tyle z drugiej strony strasznie go nie lubię, ponieważ tak, każdy, z jednej strony każdy lubi mówić o sobie, no bo to jest temat, na który nie łatwiej nam się wypowiedzieć, natomiast z drugiej strony w momencie, kiedy się o sobie wypowiadamy, a mamy na to jakiś ograniczony czas, to musimy wybrać najważniejsze wątki, przez co jest trudno. Jednak, gdybym miał tak o sobie opowiedzieć prostymi słowami, no to jestem miłośników kotów i roślin domowych i ta druga pasja zaczęła mi się udzielać w czasie pandemii, kiedy to zaczęło mi brakować trochę świeżego powietrza.
To twoje hobby?
Tak, w sposób tak. Nawet mama w domu czasami mówi, że Olek, już przestań. Znaczy nie wiem dokładnie, jak mówi, ale tak, chcąc się wypowiedzieć na antenie radiowej, mniej więcej to chcę mi przekazać.
Marysia?
Tak, ja jestem z Poznania.
To Wielkopolska? Stolica.
Tak, stolica Wielkopolski, dokładnie. Z Olkiem prowadzimy pokój gościnny. Też mam przyjemność czasami prowadzić Westerplatte Młodych w telewizji.
Jesteście taką parą nakręconą.
Bardzo.
Nakręcacie się w pokoju gościnnym niesamowicie.
Staramy się, żeby to wysyłać.
Psychologiczne tematy najczęściej,
tak,
prawda?
Tak, bo ja w ogóle bardzo lubię psychologię i takie tematy głębokie są mi niezwykle bliskie.
Mhm. Krzysztof?
Ja jestem z małej miejscowości, z województwa opolskiego. Obecnie jestem na drugim roku dziennikarstwa.
Tata prowadzi zakład.
Tak, tata prowadzi warsztat samochodowy.
Tak.
Niestety nie poszedłem w tym kierunku, tylko w zupełnie innym, bardziej humanistycznym.
Jak umiar umierzyć człowieka? Czekamy na czasie wzrastania. Profil facebookowy, też SMS-y 536-600-500, 536-600-500. Potem telefony, za chwileczkę to, co chcemy wam powiedzieć, z wami się podzielić. podróżujących pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że będzie wam miło razem z nami. Tym, którym za gorąco na zewnątrz i są w mieszkaniach, życzymy chłodu, no nie wiem, jakiś zimny napój, woda z cytryną i z miętą, z dodatkiem miodu może być na przykład. I zostańcie razem z nami w pokoju gościnnym.
Gościnny?
Tak, oczywiście, czas wzrastania jest gościnny. Ale to czas wzrastania. Pokój gościnny w środę o 16.30. Czas wzrastania, jaką miarą mierzyć człowieka?
Wiele jest miar, którymi mierzymy człowieka. Na przykład poprzez zachowanie, przez maniery czy ogładę danej osoby. No możemy wywnioskować przez to, jak na przykład traktuje innych, jakim jest człowiekiem.
Bardzo często też pierwsze wrażenie wystarczy nam do określenia tego, jaki jest dany człowiek, co go reprezentuje, kiedy widzimy człowieka, kiedy widzimy, w co jest ubrany, jaką ma postawę ciała, jakie gesty wykonuje, jaką ma mimikę twarzy. To już pozwala nam wykreować sobie taki obraz człowieka i jego wizerunek. Bardzo często jest on błędny, bo po pierwszym wrażeniu, co my możemy wiedzieć o danym człowieku, nie ocenia się książki po okładce, ale bardzo często jest to właśnie taki wyznacznik, jakim oceniamy człowieka.
Jak jest twoje pierwsze wrażenie o mnie?
Poukładany. Nosisz okulary, więc to od razu widać, że jesteś inteligentny, bo z tego co wiem...
Mówisz o nim czy o sobie?
Też masz okulary, więc wiesz.
Ale właśnie dużo osób mi mówi, że właśnie okulary dodają inteligencji. Nie wiem, czy to prawda.
Ale Agnieszka ma jeszcze błyskotliwe kolczyki.
Kolczyki nie dodają inteligencji.
To kobiecości.
Tak, kobiecości. Tobie by nie pasowały na pewno.
No może akurat nie. Ja uważam, że również takim wyznacznikiem, jeśli chodzi o jaką miarą określamy drugą osobę, jest na przykład pochodzenie. To, skąd jesteśmy, skąd przyjechaliśmy, czy jesteśmy z danego miasta, czy może ze wsi, czy może z Polski, czy może z Europy, a może i z innego kraju. Na przykład mam taką koleżankę, Magda, która się nazywa właśnie. Ona jest z Kanady. I zupełnie inaczej ją postrzegałem na początku, a zupełnie inaczej ją postrzegam teraz. To też zależy od tego właśnie, skąd my pochodzimy. Wiadomo, Kanada, są inne obyczaje, inne tradycje, inne rodzaje świąt, które też w Polsce czasami nie są obchodzone. I też na pewno inna mowa, inny język, inny też może czasem wygląd, postawa. To też wszystko wpływa na pochodzenie i na to, jaką miarą się mierzy. Ja też tutaj właśnie wśród nas jest również Kamil i Krzysztof, którzy są ze Śląska. Ja też jestem ze Śląska. Chłopaki, co wy sądzicie o tym pochodzeniu? Bo tak naprawdę Śląsk to taka, nie wiem, czy druga Polska, ale to jest zupełnie, zupełnie inny obszar. Jak myślicie, czy...
Mariusz, a co ty myślisz o Zagłębiu?
Zagłębiu? No, że jest głębokie. Tak my to określimy. Jak myślisz, Krzysztof, jakby... Bo ty mówisz, że pochodzisz tam z województwa opolskiego?
No mi się wydaje, że to, czy jesteśmy ze wsi, czy z miasta, to też w jakiś sposób wpływa na to, jak postrzegamy drugą osobę. Bo tak mogę podać ze swojego doświadczenia, gdy przyjechałem do Torunia, poznałem Olka, dowiedziałem się, że jest z Warszawy. Nie znałem go jeszcze bardzo dobrze, to tak na pierwszą myśl... O, z Warszawy, pewnie jakiś imprezowicz i tak dalej. Nie znałem go, dopiero jak go zacząłem poznawać, zacząłem z nim rozmawiać, gdy go już poznałem jego zachowanie, to zmieniłem zdanie, że to zupełnie inna osoba, że potrafi pomóc w każdym momencie. I wydaje mi się, że nie powinniśmy patrzeć na to, czy ktoś jest ze wsi, czy ktoś jest z miasta. Też wydaje mi się, że jest taka opinia, że osoby ze wsi to są na przykład biedniejsze, a tak zupełnie nie jest.
Ja chciałem bardzo podziękować Krzysztofowi za tak ciepłe słowa, ponieważ to jest bardzo miłe, wiadomo, każdy z nas lubi słuchać w momencie, kiedy ktoś się o nas dobrze wypowiada. I zgodzę się z tym oczywiście. Czy moim zdaniem w każdym miejscu, w jakim jesteśmy, są ludzie dobrzy, są ludzie źli, są ludzie, którzy w pewien sposób odwołują się do tych stereotypów, które są tak powszechne, a z racji tego, że stereotypów o Polakach, czy też o ludziach pochodzących z różnych miast jest mnóstwo, no to znajdują się jednostki, które poniekąd są ich odzwierciedleniem, tak jak na przykład w Warszawie o Warszawie też się często w większości regionów Polski mówi negatywnie, a nie pozytywnie. Jednakże tutaj też należy podkreślić, że przecież Warszawa to w większości są ludzie napływowi z całego kraju, więc to taka mała Polska. Jeżeli chodzi o moją wypowiedź natomiast, to moim zdaniem często oceniamy człowieka poprzez wygląd zewnętrzny. No i tutaj możemy powiedzieć, że ale to nie jest ważne i tak dalej, bo przecież powinniśmy patrzeć na wnętrze, na to, co jest na zewnątrz. I tutaj ciężko się nie zgodzić, natomiast mimo wszystko moim zdaniem człowiek posiada pewien pakiet cech, których na siłę chce się wyrzec, z tym, że nie jest to możliwe. No bo postawmy się w takiej sytuacji, w momencie, gdybyśmy byli ostatnimi ludźmi na świecie. Ja jestem akurat mężczyzną, więc przepraszam wszystkie kobiety, ale odwołam się do kobiet, bo będzie mi po prostu łatwiej. I przede mną stanęłyby dwie kobiety, które załóżmy, że mają te same cechy charakteru i kompletnie takie samo wnętrze. No oczywiście to jest założenie, bo nie jest to możliwe, ponieważ każdy z nas się w pewien sposób różni, mniej bądź bardziej. Ale załóżmy, że są takie same. No to automatycznie najpierw podejdę do tych, które są ładniejsze, bo po prostu my ludzie mamy skłonność lubimy rozmawiać z ładnymi ludźmi i na to zwracamy uwagę i ten wygląd zewnętrzny, oczywiście poza samą urodą, która jest lepsza bądź też gorsza, składa się mnóstwo innych cech, między innymi kwestia dbania o siebie i tak dalej. Także uważam, że wygląd zewnętrzny jest taką jedną z podstawowych miar. I ponadto jest to dosyć istotne, ponieważ jak ktoś mówi, jak cię widzę, tak cię piszą i to jest na pewno ta miara, którą oceniamy kogoś na samym początku, kiedy poznajemy daną osobę.
Według mnie taką kolejną ważną cechą, którą się bierze pod uwagę, jest temperament. Temperament, który przede wszystkim jest zdeterminowany genetycznie. Czyli to do końca nie zależy od nas, jaki mamy charakter. I tak jak mamy na przykład flegmatyka, który bardziej powoli działa, ale jest na przykład dobrym słuchaczem, tak mamy też sangwinika, takiego optymistę, towarzyskiego, szybkiego, melancholika, który częściej jest bardziej pesymistą, ma brak pewności siebie, jest taki skłonny do refleksji, no i też choleryka, dominującego, czasami nawet też agresywnego. I może się zdawać, że te osoby by w większości się ze sobą nie dogadały, jeżeli by właśnie zaszufladkowały tę drugą osobę w tym kontekście, że on jest sangwinikiem, no to się z nim nie dogadam, ponieważ mamy inny temperament.
Kolejnym takim wyznacznikiem człowieka są wartości, które dana osoba posiada, czyli myśli, jakieś zachowania człowieka, które określają, kim jesteśmy, jak traktujemy ludzi. Często te wartości są wyniesione z domu i można to zauważyć nawet po najmłodszych osobach, na przykładzie dzieci, którzy biorą przykład od swoich rodziców i... Mogę podać znowu ze swojego doświadczenia. Dzisiaj, będąc w restauracji, obserwowałem pewną rodzinę z dwójką dzieci i pewna dziewczynka do swojego brata, brat ją o coś poprosił, a ona powiedziała, że powiedziała, że sam sobie to zrób i tak dalej, i pewnie ten przykład wzięła od rodziców. Gdzieś usłyszała, że może żona do swojego męża powiedziała, że sam sobie to zrób. I później dzieci biorą te wartości, którymi kierują się na przykład rodzice, i te same zachowania powtarzają ich dzieci. Tak samo kolejnym taką wartością, na przykład, czy ktoś jest patriotą, to też w jakiś sposób określa człowieka, w jaki sposób on się zachowuje.
Jaką miarą mierzyć człowieka? Profilowy czas wzrastania na Facebooku. Tam czekamy na wasze komentarze, wasze pytania, też drogą SMS-ową. 536 600 500, SMS-y 536 600 500. Facebook, czas wzrastania. Jaką miarą mierzyć człowieka? Taki baner Strażacka Czerwień, tak?
Tak, ojcze, Strażacka Czerwień.
Mógłby być bardziej stonowany. Tak. Jest taka Strażacka Czerwień z żółtym znakiem. Zapytanie, jaką miarą mierzyć człowieka? Tam czekamy na wasze komentarze, a kolejne kryteria oceny człowieka już za chwilę. Jaką miarą mierzyć człowieka? Czas wzrastania. W studiu Kamil, Aga, Mariusz, Olek, Marysia i Krzysztof, WSKSiN, Duszpasterstwo Akademickie, a tak dokładnie mówiąc, to też redaktorzy Pokoju Gościnnego. Jaką miarą mierzyć człowieka?
Często człowieka oceniamy po sposobie mówienia, w jaki sposób on się wysławia, co mówi. Jeżeli ktoś używa prostych słów, ciągle je powtarza, no to od razu przychodzi nam na myśl sformułowanie nieuk, nie douczył się. Tak często, być może błędnie, ale często takie właśnie skojarzenia pojawiają się w naszej głowie. Jeżeli ktoś używa jakiegoś wysublimowanego słownictwa, no to myślimy osoba z wyższych sfer, osoba wykształcona i właśnie takie skojarzenia przychodzą nam na myśl. No już nie mówię tutaj o wulgaryzmach, no to wtedy wiemy, że mamy do czynienia z osobą niewychowaną, niekulturalną. Często też w wyniku jakiejś choroby człowiek może mieć głos, no nie wiem, jakąś chrypkę. Często możemy sobie pomyśleć, nie wiem, taki przykład alkoholik. Może nam się to mylić. I właśnie po tonie głosu, po sposobie mówienia bardzo łatwo ocenić drugiego człowieka, jeżeli ktoś mówi w sposób chaotyczny, tak bardzo często nieskładnie, bardzo często nie wie, o czym mówi, no to wtedy mamy do czynienia z osobą roztargnioną, z osobą, która jest chaotyczna. Takie skojarzenia właśnie często przywołują się.
A ja bym powiedział, że takimi wyznacznikami również człowieka jest majętność. Ile pieniędzy ja mam w portfelu? Możemy zobaczyć ludzi bogatych oraz ludzi biednych, takich, którzy są na ulicy, przy sklepie i którzy proszą o pieniądze. I już od razu sugeruje nam się pewna opinia o nich. Skąd oni są, dlaczego się tu znaleźli, a może w ogóle wcale o nich nie myślimy. Może przechodzimy obok i mózg już nam przetwarza pewne informacje tak, że to są ludzie, którzy są, może powiem tak, bezwartościowi, chociaż nie są bezwartościowi, ale tak można oczywiście myśleć. Natomiast jak, gdy widzimy człowieka, który jest wysoko postawiony, widzi, że ma pieniądze, od razu nam się sugeruje inna myśl, że bogaty, ma pieniądze, pewnie ma super ułożone życie, ale tak naprawdę można zauważyć, że te wszystkie cechy sprowadzają się do takiej jednej głównej, o której wspomniał Olek, o wyglądzie zewnętrznym. Na przykład jeżeli mówimy o właśnie bogactwie, właśnie na przykładzie wyglądu zewnętrznego możemy zobaczyć, wow, ubrał się w garnitur, ubrał się w świetne buty, pewnie musi być bogaty. I tak naprawdę wszystko się sprowadza do tego wyglądu, ponieważ na początku pierwsze nasze wrażenie to jest wygląd zewnętrzny. My pierwsze musimy człowieka zobaczyć, dopiero później skupiamy się na tych innych aspektach. Natomiast uważam, że kto ile ma pieniędzy w portfelu nie jest tak bardzo ważny.
Ja uważam, że Mariusz fantastycznie połączył moją poprzednią wypowiedź ze swoją, ponieważ jakby nie patrzeć, za pomocą pieniędzy możemy bardzo zmienić swoje życie, zarówno sposób, w jaki spędzamy wolny czas, czy też co jemy, czym się zajmujemy, ale i także swój wygląd zewnętrzny. Natomiast chciałbym się też skupić na takich dwóch cechach, bo człowieka często mierzymy miarą przeszłości i marzeń. I teraz, no, żeby to jak najwyraźniej Państwu przedstawić, postaram się podzielić swoją tezę na dwie części, czyli najpierw omówię miarę przeszłości, a później marzenia. Miarę przeszłości możemy podzielić na takie spojrzenie negatywne i pozytywne. Negatywne, ponieważ w momencie, kiedy na przykład poznam jakiegoś człowieka, znów niech to będzie kobieta, poznam jakąś kobietę o danym imieniu, nazwijmy ją, nie wiem, Ania na przykład. Ania to takie dosyć popularne polskie imię, często stosowane w jakichś anonimowych tekstach, także stąd mój wybór. No i jeżeli na przykład poznałem taką Anię, która, no, zawiodłem się na nie w pewien sposób, może mnie jakoś uraziła, to później poznam kolejną kobietę, która będzie się również nazywała Ania i również mogę mieć z góry dla niej jakieś negatywne nastawienie, co jest oczywiście niepoprawne, ponieważ imię nas nie definiuje i nie określa. I podobnie z innymi sytuacjami, kiedy to na przykład no, z góry się zrażamy do kogoś, czegoś, bądź jakiejś sytuacji tylko przez to, że na przykład, nie wiem, miała podobne imię, podobną nazwę, czy miała podobny przebieg. Ale ta miara przeszłości ma także pozytywną cechę, ponieważ często oceniamy kogoś bądź coś na podstawie swoich życiowych doświadczeń. I tutaj często to zauważymy u rodziców, którzy starają się przestrzec swoje dzieci przed jakimiś błędami, czy też na przykład u dobrych znajomych, no, to raczej już przyjaciół, bo tutaj też warto rozdzielić znajomych, kolegów, koleżanki i przyjaciół. Po prostu to jest zupełnie co innego. Zauważyłem, że w takiej mowie, tak jak rozmawiamy sobie między znajomymi, czy to w akademiku, czy też poza, to często te trzy sformułowania trafiają do jednego wora, gdzie tak naprawdę nie jest to poprawne, ponieważ przyjaciel to jest osoba, która jest jedną z najważniejszych person w naszym życiu i możemy za nią nawet je oddać. Kolega to taki ktoś, z kim nam się po prostu dobrze dogaduje, fajnie się razem spędza czas, no i w sumie na tym możemy postawić kropkę, a znajomy to ktoś, kto po prostu gdzieś tam sobie w naszym życiu gości, znamy jego imię, nazwisko, mówimy sobie cześć i w sumie na tym polega nasz kontakt. I często właśnie ci rodzice starają się przestrzec swoje dzieci, ponieważ popełnili jakiś błąd i chcą jak najlepiej dla swoich pociech. Wobec tego starają się pokierować takim torem, żeby mogły zrobić w życiu coś dobrego. I żeby osiągnęły możliwie największe korzyści z tego, co planują. I ta druga część mojej wypowiedzi, czyli marzenia. Ponieważ marzenia w pewien sposób definiują nasze pragnienia. I dzięki tym marzeniom poznajemy cudze wartości, ponieważ w momencie, kiedy zapytamy się kogoś, o czym najbardziej marzysz i ktoś powie, że marzy o pełnej rodzinie, no to znaczy, że być może tego właśnie mu brakuje, być może kiedyś ją gdzieś stracił i tak naprawdę ta wartość rodziny, która moim zdaniem jest jedną z najwyższych wartości, jest dla niego pewnym takim pewnym środkiem, którego potrzebuje, żeby czuć się dobrze w życiu.
Bardzo fajną rzecz podejmujesz.
Bardzo dziękuję.
Marzenia. Pamiętam taką osobę, która marzyła zostać lekarzem, ale średnia ocen było 2-2.
To dosyć malutko.
I wagary. Więc czasem marzenia to nie tylko trzeba weryfikować też w kogoś. Mówimy o przeszłości, żeby go nie przekreślać, ale też jeżeli chodzi o marzenia, to ktoś powie, że marzy o czymś, a nic nie robi w tym kierunku, nie realizuje tego, czym marzy. Albo ktoś chce mieć wielodzietną rodzinę, ale zmienia dziewczynę albo zmienia chłopaków jak rękawiczki, no to to hasło wielodzietna rodzina to jest lep na mężczyzn albo lep na kobiety, taki wabik wówczas, prawda? No bo marzenia trzeba weryfikować, czy ktoś je realizuje, czy nie.
To prawda, ciężko się z tym nie zgodzić, natomiast co jeszcze chciałem zaznaczyć, że marzenia są po części paliwem dla naszego działania. I często w momencie, kiedy marzymy o czymś bardzo długo, na przykład zbieramy na mieszkanie bądź na samochód, i to jest proces, który trwa. Dwa lata, trzy, pięć, dziesięć, pięćdziesiąt, nieważne, trwa bardzo długo. I podczas tego całego właśnie procesu jak najbardziej tego pragniemy. I w momencie, kiedy już to dostaniemy, to tak naprawdę cieszymy się tym przez chwilę, a później wrzucamy to do swojej codzienności i przestajemy to doceniać. Dlatego tutaj chciałbym zwrócić się z taką prośbą do osób, które nas słuchają, żeby docenili, jak pięknie jest marzyć, ponieważ fajnie jest mieć, super jest korzystać z tego, czego się pragnie w życiu. Natomiast marzenia, tak jak wspomniałem, są paliwem dla działania.
Marzenia się spełniają, czy się realizuje marzenia?
Marzenia się spełniają. Ale cele się realizuje, przepraszam, faktycznie. No to taki błąd językowy się wkradł. Po prostu ja mam także w momencie, kiedy się wkręcę, ponieważ pojawi mi się jakaś myśl w głowie i chcę jak najszybciej wypowiedzieć, to czasami tak się zdarza. Także, ale bardzo dziękuję za
to. Kiedy marzenia stają się celem?
Kiedy marzenia stają się celem? Trudne pytanie, ciężko mi tak określić. W komuś, a potrzebuję chwilę ciszy.
Nie czeka się na jej spełnienie, że spadną.
Kiedy podejmujemy jakieś działanie.
Tak.
Żeby się spełniło.
Ach, faktycznie. No tak, no tak. No
jak zawsze... umiaru mierzyć człowieka, Krzysztof?
Według mnie też można oceniać człowieka względem tego, jaką ma posadę w pracy. Czy dana osoba ma jakieś stanowisko kierownicze, czy po prostu pracuje jako sprzątaczka, i większość osób od razu ocenia, nie wiedząc, czy dana osoba ma na przykład jakąś trudną sytuację w życiu, że osoba, która po prostu pracuje jako sprzątaczka, może potrzebować pieniędzy, wtedy pracuje na wiele etatów, aby utrzymać swoją rodzinę. Tak samo też często mylące są firmy, w jakiej ktoś pracuje. Wczoraj byłem, no taka sytuacja mnie spotkała na starówce, byłem w grupce z kolegami i podszedł do nas podeszła do nas pewna osoba z Hiszpanii i się pytała o pewne miejsce. Okazało się, że pracuje w firmie Apple. I od razu wszyscy, wow, bo pracuje w takiej prestiżowej firmie, że pewnie dużo zarabia. A tak naprawdę okazało się, że on po prostu jeździ samochodem po świecie i tworzy mapy. Mapy w Apple.
To jest takie street view.
I to po prostu od razu ktoś usłyszy, że pracuje w jakiejś prestiżowej firmie i myśli, że że na pewno dużo zarabia. A tak naprawdę ktoś może mieć własną firmę, jakoś nieznaną. I może mieć większą posadę, więcej zarabiać niż ta osoba, która...
Od razu wyobrażamy sobie, że to...
Że ktoś, nie wiadomo kto.
Drugi, trzeci uczeń Steve'a Jobsa. Marysia, jaką miarą mierzymy człowieka?
Jest jeszcze taka miara talentów, umiejętności i zainteresowań. Na przykład ktoś, nie wiem, potrafi pięknie śpiewać, czy pisze poezję, czyli ma w ogóle taki estradowy jakiś talent, to często jest lepiej oceniana od osoby, która świetnie się zna na informatyce, czy jakichś takich sprawach, które są jakby cichsze, takie nazwy, które są bardziej w spokoju, w ciszy. I taką osobę właśnie, nie wiem, informatyka można ocenić jako aspołecznego wręcz, no-life'a. A osobę taką estradową od razu jako kogoś lepszego, z większą ilością przyjaciół, przebojowego i tak dalej, to zupełnie nie musi się łączyć z rzeczywistością, bo taka osoba estradowa może być tak naprawdę bardzo niemiłą, niesympatyczną lub wręcz przeciwnie, też właśnie zabawną i tak dalej. A jeżeli chodzi o te umiejętności, które się łączą z talentami, to często zapominamy, że my czegoś nie potrafiliśmy i potrafimy się odnosić do innych z wyższością, do tych, którzy, nie wiem, przychodzi nowa osoba do pracy i nie potrafi obsługiwać jeszcze kasy fiskalnej. No to kasjerka, która już tam jest od lat, może powiedzieć, no jak ty możesz tego nie umieć? Jak ty mogłaś nie zapamiętać takiego czy takiego kodu? No jejku, ta druga przyszła, pracuje dopiero 2-3 dni. No i to jest zupełnie, zupełnie naturalne, że czegoś nie potrafi. I myślę, że na to też powinniśmy zwrócić uwagę, mieć taką wrażliwość, że nie wiem, dziecko nie potrafi tabliczki mnożenia, bo się dopiero jej uczy od miesiąca. No a my jako już 20-parolatkowie, no to mamy od podstawówki paręnaście dobrych lat. I tak ze wszystkim można by było to odnieść.
No wydaje mi się, że tak właśnie jak Krzysztof powiedział, że często segregujemy ludzi dzięki temu, co możemy zyskać dzięki tej osobie. Czy ktoś pracuje właśnie w jakiejś lepszej firmie, czy ma jakąś lepszą posadę. Dzięki temu dobieramy sobie takie towarzystwo, które może nam pomóc w osiągnięciu naszego celu, to co chcemy zrealizować.
Jako umiar umierzyć człowieka? Bożena, SMS. Jaką miarą mierzymy, taką będzie nam oddane. Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Witam wszystkich. Tym razem to Natalia, lat 35. Bardzo serdecznie witam. Swoją miarę mam w oczach. Spojrzę na człowieka i zamienię z nim kilka zdań i wiem, kim jest. Szanuję ludzi prostych, zwyczajnych, ale ciepłych. Mogą być biedni, ale porządni. Podzielą się tym, czym, co mają. Biedni ludzie są lepsi. Jaką miarą mierzyć człowieka? Nie śpimy, nie odpoczywamy, nie piszemy SMS-ów, lecz słuchamy. My tu w studiu tego oczywiście nie robimy. Przywołujemy do porządku i do takiej gorącej zachęty tych wszystkich, którzy są przed radioodbiornikami. Słuchacie czasu wzrastania audycji z młodzieżą, młodzież akademicka w studiu, ale też audycji dla młodzieży i o młodzieży. Jaką miarą mierzyć człowieka? Jesteśmy dopiero po 35 minutach poszukiwania odpowiedzi. Na razie to są takie nasze miary ludzkie, a potem zastanowimy się i posłuchamy świętego Jana Pawła II. Co on wskazał młodym ludziom? Jakie dał wskazówki? Pozostajemy wciąż przy tych takich naszych. Jak my mierzymy, albo jak jesteśmy oceniani, jakimi kategoriami, jakimi jednostkami, czy są to centymetry, czy cale, czy kilometry, czy mile, czy stopy, czy galony, czy litry. No uwaga, jaką miarą mierzyć człowieka?
Legitymacją. Mam tu
czym?
Legitymację. Nie mam tu na myśli pardon. Legitymację uczelnianą.
Mam legitymację zakonną.
Też jest?
Jest.
Wow.
Jest tak zwany celebryt. Ze zdjęciem, z podpisem prowincjała po polsku, po angielsku. Że jeżeli chciałbym odprawiać mszę świętą w kościele, którym jestem gościnnie, to okazuje legitymację, żebym nie był księdzem podrabianym, tylko że jestem autentycznym księdzem.
Księża zwykle też mają?
Wszyscy mają. Księża i zakonnicy.
Ona jest taka też datowa, czy...
Jest datowa.
Jest datowa.
No. A po upływie tej daty?
Po upływie tej daty nie przestaje być księdzem, chociaż jestem księdzem z nieważną legitymacją.
To trzeba wyrobić ją jeszcze raz, tak?
Albo taką naklejeczkę.
A, naklejeczkę. A, czyli tak jak na naszych studenckich.
Prawie że.
Prawie że. No to zawsze coś.
Ma kolor niebieski akurat.
To też bardzo ładne.
Niebo.
Ale nie stonowany.
Właśnie, a ty to proszę pokazać.
Nie mam przy sobie, naprawdę.
To nie wiemy.
Mogliśmy to napisać naszym słuchaczom.
Mm-hmm. Nie strażecki.
Ale legitymacja.
Tak, legitymacja. Mam tu na myśli legitymację uczelnianą. Stąd, gdzie ktoś się uczy. I na przykład jak ktoś się uczy na Uniwersytecie Jagiellońskim, to pewnie od razu myślimy, że ta osoba ma naprawdę ogromną wiedzę, że dostała się na taką uczelnię. A z drugiej strony osoby... Tak jak tu my, ja, Marysia, Olek, Mariusz, Agnieszka i Kamil, studiując na uczelni w Toruniu, gdy się powie, gdzie studujemy, to od razu dana osoba, która nie lubi tego środowiska telewizji Trwam i Radia Maryja, powie, że marnujesz sobie swoje życie. Że trzeba było iść do innej uczelni.
Tak, człowiek często od razu się spotyka z oceną, nie?
Od razu ocena, że po co ja tam poszedłem, trzeba było wybrać zupełnie inną uczelnię, a nie marnować swojego życia.
Studiuję na Cambridge University. Wow! A potem studiuję w szkole ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka.
Też jest wow.
Ale już nie
wow. W drugą stronę. Znaczy, ja na przykład w momencie, kiedy tutaj składałem papiery, to wiedziałem, że będzie tak, że pół Polski mnie kocha, drugi pół nienawidzi. Natomiast mimo wszystko tylko martwe ryby płyną z prądem i uważam, że warto robić to, co się czuje, a jakby nie patrzeć, nasza uczelnia pod tym kątem przed dziennikarskim jest fantastyczna i uważam, że żadna państwowa placówka nie zapewniałaby mi takiej realizacji zajęć teoretycznych, jak tutaj, no nie wiem, mam teraz 27 lat, mówię w radio, a gdyby studiował na, no teraz nie wypadłem, żebym mówił, ale gdybym studiował na jakiejś państwowej uczelni dłużej, gdzie mam na przykład 1000 osób na kierunku, sądzę, że teraz bym pewnie wkuwał notatki na sesję i uczył się definicji drugi
tak,
rok.
Tak,
no. Sesję już zdałeś?
Zdałem, znaczy zostałem jeszcze dwie z panem, a nie, też nie wiem, czy mogę mówić na wszystko. Jeszcze jedna sesja pisemna, jedna ustna, natomiast liczę na to, że uda mi się zaliczyć
jeden na egzamin, piątki. Dwa egzaminy, tak?
Tak, dokładnie. Mm-hmm. Cała reszta jest zdana.
Legitymacja. Już koniec.
Tak. Legitymacja jest bardzo ważna, ale również ważne są tytuły, jako takie jednostki. Akurat ty, Krzysztof, wspomniałeś o uniwersytetach, ty, Olek, również. No właśnie, w takich szkołach mamy profesorów, doktorów, doktorów habilitowanych. I pytanie, na ile...
Magistrów inżynierów.
Dokładnie. I pytanie...
Asystentów.
Adiunktów.
Pułkowników. Może mniej, ale tak. I pytanie, na ile te tytuły są adekwatne do ich wiedzy? Bo każdy może być doktorem, każdy może być profesorem w tych czasach. Ja też mogę sobie ukończyć tyle a tyle kierunków, tyle a tyle szkół i uzyskać tytuł doktora czy tam profesora.
No to chyba nie jest takie łatwe.
No podejrzewam, że wiąże się to z pewnym zaangażowaniem, ale
stopień
myślę, że
jest łatwiej niż tytuł.
Tytuł czy stopień? Doktor to tytuł czy stopień?
Doktor to już jest
stopień naukowy.
Stopień.
A kiedy się zaczynają tytuły?
Na audycji nie dość, że możemy wypowiedzieć, to trzeba bawić i uczyć.
Wzrastamy.
Uczy i bawi.
Wzrastamy.
I w trakcie, i później.
I bardzo dobrze, tak powinno być.
Olku. Przepraszam.
A jeszcze Mariusz.
To jest właśnie ciekawe, że moim zdaniem profesor mając już taki tytuł, czy właśnie doktor, mając te pewien stopień, powinien odznaczać się wiedzą, odpowiednim intelektem, wiedzieć, o czym mówi, cały czas pogłębiać swoją wiedzę. Ja poznałem w swoim czasie, w swoim życiu kilku właśnie doktorów, czy profesorów, którzy mieli pewną wiedzę, natomiast gdy pytałem się ich, gdy mnie nurtowały pewne sprawy, to okazywało się, że nie znali na nich odpowiedzi i powiedzieli, że poszukają. A moim zdaniem faktycznie mieć taki stopień oznacza całkowicie swoją wiedzę pogłębiać, nie zatrzymując się na tym etapie, jakim się jest.
No dobrze, ale
powiedzenie, że się czegoś nie wie, to raczej też taki wyraz pokory, też naukowy, poznawczy.
Im więcej się uczymy, tym więcej rzeczy. Tym zdajemy sobie sprawę, że więcej rzeczy nie wiemy.
Czy ktoś może pomyśleć, że na drugim roku studiów powinieneś wiedzieć, czy doktor to tytuł, czy stopień?
Też prawda.
Ale chcę też powiedzieć, że podobnie mam tutaj, Agnieszka powiedziała bardzo mądre zdanie, że im więcej się uczymy, tym wiemy, że tym możemy się zauważyć, że więcej nie wiemy. Chcę powiedzieć, że mam tak. Na przykład właśnie teraz jesteśmy w czasie sesji, więc się do tego odwołam. Im dłużej siedziałem nad notatkami w nocy, tym bardziej wiedziałem, że nic nie wiem. Z jednej strony to było straszne, a z drugiej strony czułem dzięki temu pewną satysfakcję, że chłonę wiedzę coraz bardziej i tak naprawdę ciężko znaleźć horyzont, gdzie ona się kończy. I to jest chyba piękne.
Tu jeszcze się odnosząc do tego, co Mariusz powiedział, przecież nie każda osoba musi wszystko wiedzieć. A odnosząc się jeszcze do tych tytułów, to większość profesorów po prostu mając jakąś wiedzę, chociaż posiada ogromną wiedzę, to nie kieruje się prawami moralnymi, nie kieruje się wiarą w Boga, tylko jakimiś poglądami lewicowymi. I to bardziej można pójść w tym kierunku, że nie, że ktoś nie posiada jakiejś informacji, nie potrafi na wszystko odpowiedzieć, tylko idzie w innym kierunku, którym powinien pójść. Tak.
Bo trzeba zauważyć, że wiedza nie jest równoznaczna z mądrością. Mądrość to są doświadczenia życiowe, zasady, którymi się kierujemy. I wtedy, kiedy po tym możemy poznać człowieka mądrego, nie po tytułach, że ktoś jest profesorem, właśnie po stosunku do drugiego człowieka, po okazywanym szacunku, po tym właśnie możemy poznać, czy ten człowiek jest mądry i czy jest wartościowy.
I tu wybija się ta miara, którą przytoczyłem na początku, czyli wartości człowieka, które człowiek posiada.
Chociaż dzięki inteligencji możemy bardzo dużo wytłumaczyć. Znam dużo takich osób, które muszą mieć sprecyzowane, dlaczego coś wygląda tak, a nie inaczej. I nie wystarczy taka mądrość życiowa, ale właśnie taka wręcz definicyjna. Taka, że musi dokładnie wiedzieć, nie wiem, sprawdzić w internecie, sprawdzić dokładną informację, że tak rzeczywiście jest, nie? I wtedy właśnie przydaje się ta wiedza, ta inteligencja, którą się nabywa w czasie studiów, w czasie czytania i tak dalej, bo ona porządkuje w jakiś sposób te wszystkie rzeczy.
I pojęciuje rzeczywistość.
Tak, i to niezwykle pomaga.
Ale ja muszę powiedzieć, że my z Kamilem jesteśmy na marginesie, ponieważ Kamil jest przy jedynce, ja przy siódemce, jeżeli chodzi o mikrofony, i tutaj protestuję przeciwko wykluczaniu Kamila.
No właśnie często oceniamy też ludzi na podstawie wiary, ich wyznania, albo na przykład niewiary. No teraz często to było widać podczas tych różnych protestów, kto ma tęczę, a kto nie ma. Na przykład znam taką osobę, która pousuwała z Facebooku wszystkich znajomych, którzy na profilu mieli tęczę albo pioruna. No i właśnie dzięki temu no, podzieliła sobie tak znajomych, że wszystkich, którzy no, tak jak w tym przypadku nie wierzą, wykluczyła z grona swoich znajomych. No i jakoś ich tam się...
Jako wierzący mamy prowadzić konstruktywny dialog.
No właśnie.
Nazywać zło złem, ale nie możemy kogoś wyrzucić.
No właśnie, powinniśmy bardziej porozmawiać z tą osobą i zastanowić się, dlaczego akurat ma tego pioruna czy tą tęczę na tym zdjęciu, a nie usuwać ją z grona znajomych.
Mhm. Jeżeli sama wprowadziła się do getta, uważasz?
No poniekąd tak.
Ja już mam taki PESEL, że mogę wspominać, to bardzo daleko wspominać. Tutaj mi się wspomniało o tych wykładowcach, pytaniach do wykładowców. Mieliśmy takiego wykładowcę, który nas prowokował do dyskusji w tematach, w których był obeznany. Bardzo szybko zorientowaliśmy się, że tak jest. I myśmy prowokowali dyskusję w tematach, które on chciał jak najszybciej nam wyłożyć, bądź na zasadzie doczytajcie. I dochodziło do takich bardzo konstruktywnych wymian różnych określeń, które sprawiały, żeby danych tematów nie poruszyć, to znaczy się tych, które on prowokował i tych tematów, które myśmy prowokowali. Przypominam, rozmawiamy o tym, jaką miarą mierzyć człowieka.
Ja uważam, że to jest niesamowite, jak ludzie są podzieleni, jednakże chciałbym właśnie, żebyśmy wszyscy dążyli do takiej jedności i takim punktem, który jeszcze ja przygotowałem tutaj, są też poglądy polityczne. No i tutaj też moim zdaniem należało wytłumaczyć, czym jest polityka i poglądy. Właśnie bardzo się ucieszyłem, ponieważ Krzysztof fantastycznie zaczął, bo wspomniał o polityce i o poglądach. Ja już się ucieszyłem, że nawet nie będę musiał być wstępu do swojej wypowiedzi, ponieważ zrobię o Krzysztof, ja nagle wejdę i powiem swoje. Później się ucieszyłem, że Kamil, a jakoś tak to wszystko wyszło, że jednak nie wyszło, więc zrobiłem to bardzo na sucho. I ogólnie polityka to jest dążenie do udziału we władzy, tak powiedział Max Weber. Natomiast tutaj mamy poglądy polityczne.
Dbanie o wspólne dobro.
Też dbanie o wspólne dobro, ale według Maxa Webera też tak.
A kim był Max Weber?
Tego już nie wiem, to mnie już zaskoczył. Przygotowując się do audycji, tego już dokładnie nie zapamiętałem, natomiast wiem, że to jest jego zdanie i bardzo mi się spodobało, tego stwierdziłem, że warto je wypowiedzieć. Natomiast tutaj mamy poglądy polityczne. No i poglądy polityczne to moim zdaniem taki, to jest pewien ciąg naszych takich idealnych wizji świata, środowiska dla człowieka, gdzie dążymy uparcie do ich realizacji, żeby móc zapewnić byt i dobrobyt społeczeństwu. I tak naprawdę poglądy te polityczne w pewien sposób definiują to, jacy jesteśmy. Czy właśnie w jaki sposób chcemy, żeby działała gospodarka, czy też ludzie, czy społeczeństwo. Jakie wartości mają być najbardziej rozpromowane, a jakie na mniej. I z jednej strony tutaj można powiedzieć, że no my jako Polacy mamy taką zdolność do kłócenia się. Uwielbiam się kłócić o politykę, uwielbiam poruszać jej temat, czy to przy stole wigilijnym, czy po prostu wśród znajomych.
Ale tylko my Polacy.
Oczywiście, że tak. Natomiast tak staram się mówić, no bo jakby nie patrzeć, z Polakami mamy więcej wspólnego, nie chcę się wypowiadać o innych narodach.
Na parlamenty włoskie, tam angielskie.
Oczywiście, że tak. Wystarczy obejrzeć jakąś debatę. Bardzo pisać i kłótni, nic nie rozumiem, ale co niech mimika i takie zaangażowanie w te głośne rozmowy jest naprawdę fantastyczne i uważam, że w pewien sposób satysfakcjonujące, tak jak ty się na to patrzy. Tak jak mówię, nie wiem kompletnie, co to znaczy. Natomiast uważam, że o ile my lubimy o tym rozmawiać i chcielibyśmy się nie dzielić, o tyle jest to niemożliwe, ponieważ w momencie, kiedy na przykład, tak jak mówię, ja na przykład staram się szanować wszystkich ludzi, niezależnie od poglądów, czy mają lewicowe, prawicowe, czy mam oczywiście swoje przekonanie, to należy też podkreślić, że swoich przekonań warto się trzymać mimo wszystko i o ile można mieć kontakt z innymi ludźmi, a wręcz należy, przynajmniej my, na przykład na kierunku dziennikarskim, powinniśmy być wszechstronni i utrzymywać kontakt niezależnie od tego, czy ktoś ma poglądy podobne do naszych, czy wręcz przeciwnie. O tyle gdzieś tam należy nie zatracić siebie w tym wszystkim. I uważam, że bardzo ciężko byłoby się nie podzielić, ponieważ na przykład lewica ma przeciwne wartości do prawicy, a prawica przeciwne do lewicy. Jednakże gdzieś tam powinniśmy znaleźć wspólny środek, taki wspólny punkt zaczepienia, dzięki czemu wszyscy znajdziemy znajdziemy chociaż odrobinę satysfakcji z naszych działań i będziemy mogli wspólnie żyć i w końcu zaprzestać
takich wojen. Są wartości, które nie podlegają demokracji?
Tak. Życie. Prawo do życia. Tak.
Prawo do życia?
Mhm. To jest ludzka wartość, bo w ogóle to prawo naturalne, to mimo, że się łączy z naszym katolickim, chrześcijańskim, to mimo wszystko to są wartości, które człowiek ma wrodzone. Wrodzone, które Pan Bóg nam dał, nas stworzył i nieważne, czy człowiek jest katolikiem, czy ateistą, on ma te prawo naturalne w sobie. Powinien to pamiętać. Powinien
czy kilogramami znaleźć. Możemy mierzyć człowieka?
Kilogramy to nie wszystko, bo przecież mamy duszę.
No ale od razu jak się człowiek rodzi, to mierzony, ważony.
Też można, oczywiście, że tak.
No tutaj zdrowie, prawda? Tutaj zdrowie dochodzi do rozsądku.
Czyli można mierzyć człowieka właśnie również zdrowiem.
Tak. Kilogramami.
Sylwia, najlepiej patrzeć oczami Chrystusa, choć to jest bardzo trudne. Piotr, nasz tutaj taki obfity, niczym Olek, twórca, bardzo tak wiele wypowiedzi ma. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych, zapal w nich ogień Twojej miłości. Człowieka należy mierzyć sercem, to również Piotr. I też tutaj mamy Piotr, czyli ktoś zupełnie inny. Czasami mylnie na początku skreślamy człowieka, który jest grzesznikiem, który zbłądził, lecz warto pamiętać, iż Jezus mówił, iż nie przyszedł powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Piotr Karpeta znowu. Człowieka należy mierzyć sercem. Jest jeszcze Bartłomiej. Po co mierzyć człowieka? Można jedynie czasami oceniać jego konkretne zachowanie względem określonych norm i to też bardzo ostrożnie. Pokój dobro, pozdrawiam serdecznie, dziękuję za wspaniały temat. Moją miarą, którą oceniam innych, jest miłość, równa się Jezus. Jeśli ktoś jest nieżyczliwy, zostawiam go i polecam go Panu, pisze Klara. Ojcze Benedykcie, a co dla ojca ma znaczenie przy ocenie innego człowieka? Będziemy o tym rozmawiać. To jest jedna z tych form wybiegu, żeby nie odpowiedzieć na pytanie. Szczęść Boże, nie mierzymy żadnymi miarami, bo nie na wszystkich pasują. Po prostu rozmawiajmy, słuchajmy, kochajmy. 22:22, czas wzrastania. Jaką miarą mierzyć człowieka?
Together our hearts aflame with a fire that can't be tamed. I've got no glory.
Wracamy, chociaż cały czas jesteśmy z wami. Czas wzrastania, audycja o tym, jaką miarą mierzyć człowieka. Święty Jan Paweł II spotkał się z młodzieżą podczas pierwszej podróży apostolskiej do ojczyzny. Spotykał się wcześniej w różnych miejscach, na szlakach turystycznych, górskich, na szlaku jezior mazurskich. Rozmawiał, debatował, spotykał się ze studentami, nie tylko na wykładach, ale również nocami na korytarzach, w poczekalni, na dworcu w Lublinie. Spotykał się w wielu, wielu miejscach, więc znał bardzo dobrze młodego człowieka. I już podczas pierwszej podróży, dokładnie 3 czerwca 79 roku w kościele świętej Anny, to warszawski kościół akademicki, spotkał się z młodzieżą akademicką, spotkał się z tymi, którzy no wtedy mieli tak jak Olek, czy tak jak wy, 19, 21, 22 lata. Teraz jeżeli szybko policzymy, mają już swoje lata, już pewno są szczęśliwymi dziadkami, co im liczymy, czego im życzymy. Też wnuków pobożnych, mądrych, świętych i dobrych, dzieci przy kościele i tak dalej, i tak dalej. I w czasie tego spotkania dzisiaj chcemy zaprezentować i rozważyć z wami fragmenty tych słów Jana Pawła II, które można krótko określić miarą człowieka. Jan Paweł II odpowiada, jaką miarą mierzyć człowieka. Takich fragmentów będzie 6 krótkich. To też okazja, żeby posłuchać Jana Pawła II, bo okazuje się, że można zrobić wielkie eventy, wielkie koncerty, wielkie spotkania ku czci Jana Pawła II, bez Jana Pawła II. Nawet wartościowe, nawet dobre. Nie możemy tak robić. Mamy jego głos, mamy jego nagrania, wideo. Warto popatrzeć nie na tego, którego pamiętamy z 2002 czy 2005 roku, jak umierał bądź jak trzymał krzyż podczas drogi krzyżowej, tej ostatniej swojej, ale spojrzeć i posłuchać tego papieża Polaka, aktora, świętego, któremu zależało na młodzieży i znał młodzież. 6 fragmentów. Startujemy z pierwszym.
Drodzy moi, spotykamy się w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Przed oczyma naszej wiary otwiera się jerozolimski wieczernik, z którego wyszedł Kościół i w którym Kościół wciąż trwa. To właśnie tam narodził się jako żywa społeczność ludu Bożego, jako wspólnota świadoma swej misji w dziejach człowieka. Kościół woła w dniu dzisiejszym, stale powtarza to wołanie, jednakże dzisiaj brzmi ono szczególnie żarliwie. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Napełnij serca. Pomyślcie, młodzi przyjaciele, jaka jest miara serca ludzkiego, skoro napełnić je może tylko Bóg, Duch Święty.
Ojciec Święty odwołuje się w tej homilii do wydarzenia, do uroczystości zesłania świętego i przenosi nas w tym momencie do wieczernika jerozolimskiego. Ale czym jest ten wieczernik? Otóż wieczernik jest to miejsce ustanowienia Eucharystii i ustanowienia kapłaństwa. Wieczernik jest to miejsce, gdzie został zesłany Duch Święty w dniu Pięćdziesiątnicy. Jest to miejsce, gdzie odbywała się ostatnia wieczerza. I właśnie w tym dniu ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa z tego wieczernika wyszedł Kościół. Wyszedł Kościół, czyli my. My, osoby wierzące w Boga. Lud Boży. Ale lud Boży to też pierwotnie był Izrael. Osoby wybrane. Lud wybrany przez Boga. A później, gdy już na świat przyszedł Jezus Chrystus, ludem Bożym stali się wszyscy, czyli wszyscy, którzy uwierzyli w Boga. Lud Boży też wyraża wspólnotowy charakter wiary.
Ja miałem tą możliwość bycia w tym wieczerniku jerozolimskim. No teraz on jest meczetem i tylko katolicy mogą tam dwa razy w roku odprawiać mszę świętą właśnie w Wielki Czwartek, w uroczystość zesłania Ducha Świętego. No takie miałem zupełnie inne wyobrażenie tego miejsca, ale naprawdę kiedy uświadomi sobie to, co tam się działo, to jest to naprawdę no wspaniałe. I mimo tego rozgardiaszu, który tam panuje, bo jest tam zawsze wiele grup, jedni się głośno modlą, inni śpiewają, jeszcze inni czytają fragmenty Pisma Świętego, no trudno jest się tam tak zatrzymać i skupić na modlitwie jak w takiej naszej kaplicy czy kościele. Jednak no, warto tam być i poczuć ducha tego miejsca i uświadomić sobie, co tak naprawdę się tam stało, że to tam został nam dany dar Eucharystii i zstąpił Duch Święty, który no, pociesza każdego z nas.
Po tym wieczerniku tutaj w tekście mamy to wołanie do Ducha Świętego. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serce Twoich wiernych i zapal ogień Twojej miłości. I to jest to ważne, że to jest ta Twoja, ta Boża miłość, nie jakakolwiek inna. I jest takie fałszywe stwierdzenie, że każda miłość jest taka sama. A to jest właśnie nieprawda. Ponieważ miłość do rodziców, miłość do współmałżonka jest zupełnie inna. Są też miłości wypatrzone, takie chore. Miłość kobiety do kobiety, mężczyzny do mężczyzny, która próbuje udawać miłość małżeńską, a w rzeczywistości nią nie jest. I to wołanie o Bożą miłość to jest wołanie o taką głęboką, silną, prawdziwą miłość.
Tak, Jan Paweł II wzywa nas też do podjęcia takiej refleksji, nas, ludzi młodych, jaką miarą powinniśmy mierzyć drugiego człowieka. On tu zaznacza, że powinniśmy oceniać człowieka miarą serca ludzkiego. Tutaj ważne jest te słowo ludzkiego. Powinniśmy sobie właśnie teraz uzmysłowić, że jesteśmy ludźmi stworzonymi na obraz i podobieństwo Pana Boga. Jesteśmy unikatowi, oryginalni. Nie ma drugiego takiego człowieka jak Olek, jak Mariusz, jak Marysia, Krzysiu, Kamil, ojciec Benedykt, ja. Każdy z nas jest wyjątkowy i stworzony właśnie na obraz i podobieństwo Boga i właśnie w tym momencie możemy się zastanowić, czy te wszystkie czynniki, które wymienialiśmy przed chwilą właśnie przez wygląd, zachowanie i różne inne, czy one właśnie powinny być wyznacznikiem tej oceny drugiego człowieka, czy my, którzy nosimy w sobie tę cząstkę świętości, cząstkę boskości, czy właśnie powinniśmy być oceniani właśnie przez pryzmat takich powierzchownych rzeczy?
No powinniśmy pamiętać właśnie o tym, że to Pan Bóg nas kształtuje i prowadzi. No jest to tak naprawdę taki ogromny znak miłości Pana Boga do nas.
A ja chciałem właśnie powiedzieć, że Agnieszka wspomniała o sercu. I to jest tutaj, to jest dosłownie koniec naszych powiedzi o sercu ludzkim. I tak naprawdę ja chciałem to też poruszyć troszkę z innej perspektywy, ponieważ tak naprawdę serce, no jakby nie patrzeć, jest to organ, natomiast w tym znaczeniu takim przenośnym naszym, to jest miejsce uczuć, miejsce gromadzenia tych uczuć, które właśnie jest odpowiedzialne za to, żeby one tam były i tak dalej. Natomiast w znaczeniu biblijnym serce jest odpowiedzialne za nasze decyzje, a nie uczucia. No i te decyzje to właśnie ta wolna wola, nastawienie, jakie mamy zamiary, jest to serce też źródłem myśli i uważam, że to jest dosyć ciekawe, ponieważ ludzie tego nie znają, ponieważ teraz panuje takie przekonanie, że to właśnie mózg jest za to odpowiedzialny. Dobra, wiadomo, że musi za to odpowiedzialny, natomiast nie mówimy o przenośniach. I uważam, że też warto było poruszyć ten temat. I drugą rzecz, jaka mi się bardzo spodobała w wypowiedzi Jana Pawła, jest ten zwrot: pomyślcie, młodzi przyjaciele. Czyli tak naprawdę Jan Paweł, mimo tego, że jest głową Kościoła i jest, no jakby nie patrzeć, jedną z najważniejszych osób w naszej religii, przemawiając do ludzi młodych w naszym wieku, zrównał się do ich poziomu. I to jest piękne, bo tak naprawdę nie używa tej zwrotów państwo, tylko na przykład was, my, czy właśnie ci przyjaciele. A przyjaciele po części też odwołuje się do tego, co mówiłem wcześniej, czyli to jest ta osoba, która jest nam bliska. I to mi się bardzo, bardzo podoba, że tak naprawdę no, jako papież nie znał każdej osoby, która tam się znajdowała z osobna personalnie. A mimo tego okazał pewne zaufanie i jakieś pozytywne uczucie wobec każdego człowieka, który wtedy to słuchał. I oczywiście też teraz.
Ja się jeszcze odwołam do ludu Bożego jako wspólnoty świadomej swej misji w dziejach człowieka. Wspólnoty nie byle jakiej grupy, ale osób, która jest bardzo zżyta z sobą, która jest dla siebie przyjacielem, bratem, siostrą, która jest świadoma, czyli wie, jaki ma cel, dokąd zmierzać, co czynić, aby osiągnąć swój cel w życiu. I nie w życiu, ale również i w niebie. Świadoma, która żyje z Duchem Świętym, która ma swoją misję, czyli właśnie ten punkt docelowy, do którego musi dojść. I wyznacza sobie w ten sposób zadania, które musi wykonać. Zadania, które należy wykonać z miłością, w napełnieniu razem z Duchem Świętym.
Jaką miarą mierzyć człowieka? Czas wzrastania. Tomasz, nie jestem idealny, ale wiara, dobroć, pomagać słabszym, nawet gdy krytykujesz bogatych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najważniejsze w człowieku jest to, co niewidzialne dla oczu, jego wnętrze. Należy patrzeć na drugą osobę oczami serca. Każdy człowiek ma godność dziecka Bożego. Jezus zawsze okazywał szacunek wobec godności człowieka i uczył, aby uczniowie postępowali tak jak on. Pozdrawiam serdecznie wszystkich biorących udział w audycji i proszę o modlitwę Marysia. Wiary, zaufania. Tym mierzymy człowieka, pisze Mateusz. Człowiek zły łatwo posądza innego zło. Człowiek nierozsądny posądza drugiego o głupotę, zaś człowiek przebiegły posądza innego o przewrotność. Tak uważa Marcin. Święty Jan Paweł II, 79 rok, 3 czerwca, przemówienie do młodzieży akademickiej Kościół Świętej Anny, pierwsza podróż apostolska do ojczyzny, przed nami fragment drugi.
Poprzez studia uniwersyteckie otwiera się przed wami wspaniały świat ludzkiej wiedzy w tylu różnych dziedzinach. W parze z tą wiedzą o świecie rozwija się zapewne i wasza samowiedza. Pytanie o to, kim jestem, stawiacie sobie zapewne już od dawna. Jest to pytanie poniekąd najciekawsze, pytanie podstawowe. Jaką miarą mierzyć człowieka? Czy mierzyć go miarą sił fizycznych, którymi dysponuje? Czy mierzyć go miarą zmysłów, które umożliwiają mu kontakt z zewnętrznym światem? Czy mierzyć go miarą inteligencji, która sprawdza się poprzez wielorakie testy i egzaminy?
W drugiej wypowiedzi Jana Pawła II zainspirowało mnie pojęcie samowiedza. No bo ono gdzieś tam się zlało z innymi słowami i teoretycznie każdy z nas gdzieś tam pewnie wie, czym jest samowiedza. No bo to jest to składać tak jakby z dwóch prostych słów, których znaczenie na pewno wiemy. Natomiast przed audycją, w momencie, kiedy starałem się tutaj przygotować do dzisiejszego występu, zasięgnąłem źródeł i postarałem się dowiedzieć, czym ona właściwie jest. I samowiedza jest pewnym zespołem jakichś przekonań i wartości, które odnoszą się do własnego funkcjonowania jednostki. I jest to takie pojęcie własnego ja, bo tak naprawdę każdy ma swoje własne ja i każdy z nas jest inny. I tutaj Jan Paweł II fantastycznie to właśnie podkreślił. I takie odniósł się po części do studiowania, ale także i do tego, że każdy z nas jest inny, co tworzy taką, no jakby nie patrzeć, indywidualną całość. I moim zdaniem to jest piękne.
Samowiedza jest wlana czy nabywana?
Nabywana.
Całe życie to jest proces.
A ja uważam, że wlana, nie?
Ale wiedzę trzeba odkryć, nie?
Ale to jest sama wiedza, która gdzieś tam chyba...
Znajdziesz sam siebie całe życie.
Chociaż z drugiej strony, no faktycznie, no przecież nie mamy żadnej wiedzy. Znaczy mamy jakieś odruchy, które są biologiczne, tak? Na przykład nie, nikt nas nie uczy, jak jeść mleko po, nie wiem, po godzinie od urodzenia się, prawda? Ale to nie o to chodzi. W sensie, no faktycznie, no, to się z wami zgodzę. Na pewno zgłębię ten temat
jak
później.
Jak pić mleko.
Chociaż no, dzieci w sumie to jedzą, czy piją, nie wiadomo, to jest tak naprawdę jedyny posiłek, jaki w sumie, jak w sumie. Na szczęście nigdy nie miałem dzieci, jestem trochę za młody, natomiast mam nadzieję, że w przeciągu 10 lat gdzieś tam pojawi się jakiś członek w mojej rodzinie i dam sobie życie.
Mi się spodobało to, co Olek powiedział przedtem. Pomyślcie, młodzi przyjaciele, nie musicie wiedzieć, tylko pomyślcie, młodzi przyjaciele. I tutaj o tej samowiedzy mówi też Jan Paweł II, że w parze z tą wiedzą o świecie, o prawidłach fizycznych, matematycznych, biologicznych, o fizjologii, o psychologii, o duchowości i tak dalej, tak dalej, że w parze o świecie rozwija się zapewne i wasza samowiedza.
Ja też na pewno mogę dodać to, co również Olek wspomniał. Ważne przy samowiedzy jest to, aby odkrywać siebie samego cały czas. Każdy popełnia w życiu błędy, każdy uczy się całe życie i każdy się cały czas doskonali, bo nie ma ludzi idealnych na świecie. I to jest bardzo ważne też w naszych czasach. Jan Paweł II pokazuje też nam młodym poprzez nawet zwrot, że zwraca się do nas, mówi przed wami, do was, a wcześniej utożsamiał się również z nami, że mówił naszej wiary.
Majerz, od kiedy zastanawiasz się, kim jesteś?
Od bardzo dawna.
Pytanie o to, kim jestem, stawiacie sobie zapewne już od dawna. Kamil, kim jesteś?
Jestem studentem pierwszego roku dziennikarstwa w Toruniu.
O, ale definicja afiliacyjna.
Tak, no na pewno cały czas siebie poznaję i to, kim jestem dzisiaj, może się różnić od tego, kim będę jutro, bo cały czas właśnie nabywam nowych zdolności, doświadczeń, które mnie kształtują i jakoś wpływają na moją osobowość.
Zapewne. Kim jesteś?
Kim jestem? No jestem... No trudne, to jest bardzo pytanie, tak, żeby tak odpowiedzieć. No jestem chłopakiem, który studiuje, który się rozwija, kształtuje swoją wiedzę.
Agnieszka, kim jesteś?
W pierwszej kolejności to człowiekiem, kobietą, córką Boga, kimś niepowtarzalnym, kogo nie ma drugiej takiej Agnieszki na świecie i nigdy się nie urodzi. Tak samo Marysi drugiej takiej nie ma. I cały czas tak naprawdę poznajemy. I ja poznaję, kim jestem, bo w wieku 21 lat nie da się w świadomy
sposób
odpowiedzieć.
Kim jesteś, mając 21 lat?
No to już powiedziałam.
Kim jesteś?
Nie wiem.
Mariusz, kim jesteś?
Ja jestem Mariuszem Bugałą, czyli najlepszą wersją samego siebie, który cały czas dąży, aby siebie doskonalić, rozwijać i który jest bratem i siostrą. Który jest bratem, przepraszam.
Siostrą.
Bratem każdej siostry i każdego brata.
Widzę, że terminologia. Tak, bratem, tak?
Tak.
Siostry czy bratem brata?
Bratem siostry i bratem brata.
Aha, czyli masz siostrę i brata.
Tak.
Tak. Maria, kim jesteś?
Ja ostatnio się dowiedziałam, że jestem osobą wysoko wrażliwą, co jest...
Dlaczego uwierzyłaś tej osobie, która ci powiedziała, że jesteś osobą wysoko wrażliwą?
Nie wierzyłam osobie, uwierzyłam temu, co przeczytałam.
A ktoś to napisał?
Znaczy, ja są książki na ten temat naukowe.
A. Czyli uwierzyłaś osobie, która to napisała?
Nie, po prostu porównałam to, co było tam napisane, do własnej sytuacji, do tego, jak ja postrzegam świat, do tego, jak się zachowuję. I dzięki temu wiem, jak funkcjonować. Wiem, dlaczego mam takie, a nie inne zachowania.
Czyli Maria jest osobą wysoce wrażliwą.
Dokładnie.
Co jeszcze? Kim jeszcze jesteś?
Jestem empatyczną dziewczyną, która chce się rozwijać. Jestem osobą zdecydowaną, znającą swoją wartość. Jestem osobą, która czasami
wartość
nie może spać
w skali od 0 do 100? To?
Nie liczyłabym tego w taki sposób. Raczej mogę po prostu powiedzieć moje dobre strony, moje złe strony. Wiem w tym kontekście. Mhm. Tak.
Aleksander Hutkowski. Kim jest?
Ja na początku, tak jak sobie teraz, znaczy na początku przed chwilą, jak słuchałem wypowiedzi Mariusza, to chciałem powiedzieć, że jako jego współlokator w wielu momentach chciałem być taki jak on, a przynajmniej umieć się tak zachować, bo Mariusz jest człowiekiem o niesamowicie wielkim
kim
sercu.
Jesteś?
I już odpowiadam to pytanie. Ogólnie zadaję sobie je od bardzo dawna. Natomiast, tak jak sobie teraz pomyślę, to pierwszy raz chyba jak ktoś zadała mi je taka pani profesor na zajęciach w tym roku, jednym z pierwszych zajęć. I mieliśmy to napisać w formie tekstowej. Zacząłem się wtedy zastanawiać, jak to przełożyć na tekst. I szczerze mówiąc, miałem z tym bardzo duży problem. No i doszedłem do wniosku, że jestem taką wielką połacią niezbadanej powierzchni.
O, nieprzeorany
jeszcze. Nieprzeorany, jeszcze nie, jestem trochę za młody. Jest ja piękny. Natomiast dlaczego? Ponieważ jest czasami w momencie, kiedy ktoś nam opowiada jakąś historię, bądź w momencie, kiedy coś widzimy, czy w czymś uczestniczymy, czy w czymś nie uczestniczymy, ale moglibyśmy, to sobie myślimy, a ja bym zrobił tak, a tak bym się zachował, a to bym powiedział i tak dalej. Później przychodzi taka chwila, kiedy to mamy identyczną sytuację i się okazuje, że nasze działanie nie jest takie samo jak to, o którym myśleliśmy.
Ta powierzchnia jest taka gładka, śliska, chropowata, matowa, górzysta.
Górzysta, tak. Ponieważ uważam, że każdy ma jakieś wzloty, upadki i też nie da się wszystkiego ocenić jedną miarą, tylko należy ją dostosować czasami do sytuacji.
Krzysztof. Gut przez uzwykł.
Ja jestem osobą rozumną, osobą istotą myślącą, która może decydować sama o sobie, ma wolną wolę, czyli jestem osobą stworzoną na obraz i podobieństwo Boga.
A ojciec? Ojcze? Benedykcie, ojcze?
Ja?
Ojciec,
święty grzesznik. Tak, jestem święty, bo jestem ochrzczony, jestem człowiekiem, który przyjął sakrament bierzmowania, sakrament święceń, w stopniu diakonatu, prezbiteratu. Biskupstwa się nie spodziewam. Któż wie. Natomiast święty, znający swoją wartość, ale też to, że upadam, dlatego sakrament pokuty i pojednania. Kim jestem? Pierworodnym synem moich fantastycznych, cudownych rodziców Michasi i Mariana, czyli Michaliny i Mariana. Mama z domu Burek. Tak, tata tak jak ja, ci są. Kim jeszcze jestem? Księdzem? Zakonnikiem? A kim jestem? Człowiekiem. Więc umrę, przede mną niebo. Do piekła się nie staram pójść. Czyściec, mam nadzieję, że najkrótszy. Wystarczy?
Wystarczy.
Dziękuję. Kamil, kim jesteś?
Ja już odpowiadałem.
A to tak.
Coś więcej.
Kim jestem? No, stworzony na podobieństwo Boga. I realizujący te powołanie, do którego Bóg mnie codziennie powołuje.
A dzięki Jakubowi na przykład z trzeciego roku Jakub.
Gołysa.
Przypomniałem sobie, że jestem Lachem.
Lach. To góral, tak?
Lachem sądeckim. Lachem jestem, tak.
A Lach to też nie było określenie na Polaków na Ukrainie?
No, być może.
To się tak mówiło. Pamiętam, że kiedyś oglądałem jakiś program historyczny,
wiem, że,
i pojawiło się.
Że jestem lachem na przykład.
Tylko to było obraźliwe podobno. W sensie tam się tak używa, jako obraźliwy zwrot.
Dobrze, że między nami bariera mikrofonu.
Raz, dwa, dwie osoby.
Tak, przypomnijmy, że profil facebookowy Czas Wzrastania czeka na wasze komentarze, wasze pytania, spostrzeżenia, jaką miarą mierzyć człowieka. Też SMS-ową 536 600 500, 536 600 500. Przed nami kolejny fragment odpowiedzi, której udzielił nam Jan Paweł II, wskazówek, jaką miarą mierzyć siebie, jaką miarą mierzyć drugiego człowieka.
Odpowiedź dnia dzisiejszego, odpowiedź liturgii Zielonych Świąt wskazuje dwie miary. Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Serce, moi drodzy, ostatnie brawo było przy sercu. Temu się nie można tak bardzo dziwić. Przede wszystkim dlatego, że jesteście młodzi, a następnie wszyscy należymy do tego społeczeństwa, którego największy poeta napisał w swojej młodości: miej serce i patrzaj w serce. I ja myślę, że Mickiewicz, chociaż pisał w duchu swojej epoki romantycznej, jednak nie był daleki od biblijnego znaczenia serca. Serce w języku biblijnym oznacza ludzkie, duchowe wnętrze. Oznacza w szczególności sumienie. Człowieka więc trzeba mierzyć miarą wnętrza. Trzeba mierzyć miarą sumienia. Miarą ducha. Miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu. Trzeba więc człowieka mierzyć miarą Ducha Świętego. Tylko Duch Święty może człowieka napełnić, to znaczy doprowadzić do spełnienia jego człowieczeństwa przez mądrość i miłość.
Jan Paweł II w swoim przemówieniu porusza dwie miary. Pierwsza z nich jest to miara serca. Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Cóż to oznacza? Oznacza to, że trzeba do człowieka być miłosiernym, okazywać dobroć, pomagać mu w różnych sytuacjach, okazywać mu zawsze szacunek, nawet jeżeli jest bardzo zgubiony w życiu i nie potrafi znaleźć swojej drogi życiowej, nawet jeżeli jest to nasz wróg, uważam, że trzeba go w pewien sposób kochać jako brata, szanować. I to jest też ważne, że papież w tym przemówieniu odwołuje się do młodzieży, że to młodzież przede wszystkim ma się kierować sercem, bo to od niej przede wszystkim zależy świat dzisiejszy. Młodzież kształtuje rzeczywistość i ona jest tu bardzo ważna.
Jan Paweł II powiedział też, że człowieka trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu. Tutaj zaznacza, że w każdym człowieku mieszka Bóg, w każdym człowieku jest ta cząstka świętości, boskości i mimo, że czasami jest ona w pewien sposób zamaskowana naszymi grzechami, naszymi słabościami, naszymi upadkami i po prostu tego można nie zauważyć w pewnych sytuacjach, ale musimy pamiętać, my jako ludzie młodzi, my jako ludzie, w ogóle wszyscy musimy pamiętać, że w każdym z nas jest jakieś dobro, być może ukryte pod najgorszymi grzechami, ale zawsze trzeba pamiętać, że gdzieś tam w tym zagubionym człowieku mieszka Bóg i trzeba właśnie z taką pokorą, z taką wrażliwością, troską podchodzić do tego zagubionego człowieka.
Człowiek też jest bardzo, bardzo szeroki, trudno go objąć. Każdy, tak jak właśnie Agnieszka wcześniej mówiłaś, każdy zupełnie jest inny, więc tutaj jest potrzebna ta miłość, to nasze serce i ta mądrość, bo jeżeli będziemy tylko mierzyć człowieka miłością, to ta miłość w pewnym momencie może być wręcz głupia. To taka głupia mądrość, głupia miłość. I tutaj właśnie chodzi o to, żeby połączyć te dwa bardzo ważne elementy, mądrość i miłość w mierzeniu człowieka.
Czyli tak jak wspomina święty Jan Paweł II, powinniśmy mierzyć miarą Ducha Świętego. To Duch Święty powinien nam podpowiadać, jak właśnie oceniasz tą drugą osobę, i to tym powinniśmy się też kierować.
Tutaj Paweł II porusza też taką kwestię, że człowieka należy mierzyć miarą sumienia. I moim zdaniem to też jest bardzo ciekawe, ponieważ sumienie każdy ma inne, bo i to nam gdzieś tam pokazuje też historię, jednakże na pewno drugiego człowieka powinniśmy mierzyć też miarą swoich przekonań i zważać na to, co jest ludzkie, co należy robić, a czego też nie. I jednak mimo wszystko tutaj właśnie zarówno Marysia, jak i Agnieszka poruszyły też bardzo ciekawą kwestię, czyli żeby człowieka mierzyć tą miarą miłości. Uważacie, że ta miara miłości gdzieś tam dzisiaj jest spotykana, czy powoli już zaczyna zanikać w ludziach?
No, zaczyna zanikać.
Zaczyna zanikać, ale jeszcze się utrzymuje. Są przecież różne instytucje charytatywne, przytułki dla właśnie tych ludzi zagubionych, które w dalszym ciągu troszczą się o tych ludzi na marginesie społecznym, zapewniają im w jakiś sposób byt, nocleg, wyżywienie. To też jest troska i przejaw tego, że nie można takich ludzi odrzucić i trzeba o nich pamiętać, trzeba właśnie przygarniać ich do swojego społeczeństwa.
Tylko że czasami w takich instytucjach też się pojawiają osoby bez tej empatii, mimo że one na przykład tam pracują, nie? To pracują tam często dla pieniędzy i tu trzeba pamiętać o tym takim naszym powołaniu, powiem tak filozoficznie, powołaniu do miłości, ale właśnie, jeżeli już się pracuje gdziekolwiek, czy na kasie, czy właśnie, jak ty mówisz, w jakiejś instytucji, przytułku i tak dalej, to żeby podejść do tego człowieka z empatią, z miłością, bez tej oceny, no bo wtedy dopiero ta druga osoba będzie dobrze obsłużona i będzie czuła się w pełni człowiekiem. Bo jeżeli będziemy go oceniać jako właśnie biedaka, nie wiem, gbura i tak dalej, no to ona właśnie taka będzie. Nie?
Zamknie się w sobie, po prostu nie będzie chciała rozmawiać z innymi.
Ja zauważyłem, że dziś, kiedy żyjemy w erze social mediów, to bardzo wiele rzeczy oceniamy bardzo powierzchownie, bo kierujemy się głównie tym zmysłem wzroku. Tak jak na przykład, no nie wiem, mówię oczywiście o ludziach młodych, ponieważ no to głównie z nimi spędzam czas, bo jak nie patrzę, są to moje rówieśnice i żyjemy właśnie w tych czasach, kiedy to jest Instagram, Facebook i mnóstwo innych social mediów, i one są oczywiście potrzebne, ponieważ mają mnóstwo zalet, mają też mnóstwo wad. Między innymi to, że gdzieś tam powodują zanik naszej empatii i po części krzywią nasze spojrzenie na świat, który nas otacza. I chyba przez to powoli zaczynamy tracić poczucie miłości, czy to, co właśnie powiedziałaś ty, Marysia. Ponieważ wszystko musi być po prostu takie jak z tych wzorców, z których bierzemy obraz, prawda? Czyli właśnie, a te wszystkie wzorce przecież są, jakby nie patrzeć, wyidealizowane, prawda?
Tak, dokładnie. Tak. Przecież w social mediach no to za tym stoi sztab ludzi, żeby ta osoba tak wyglądała, żeby światło było dobrze ustawione, żeby dobrze wypromować dany post i tak dalej. Często nie zdajemy sobie zupełnie z tego sprawy i myślimy, och, ta osoba jest taka idealna, nie wiem, zero celulitu i tak dalej. A właśnie stoi za tym sztab ludzi, którzy się troszczą o to, żeby sprzedać daną markę.
Bo w dzisiejszym świecie my ciągle za czymś gonimy, ciągle chcemy coś zdobyć, najczęściej są to właśnie pieniądze, ale musimy pamiętać, że one nigdy nas nie nasycą, zawsze będziemy chcieli więcej i tak bez końca. I właśnie w tym pędzie, w tym wyścigu szczurów zanika właśnie ta empatia, zanika ta troska drugiego człowieka, te poczucie miłości, no to po prostu ta miłość do innych ludzi.
Wiecie co? Ja na przykład zauważyłem, że im więcej mam, tym bardziej staję się niewdzięczny. I na przykład staram się coś zdobyć, na przykład, nie wiem, ostatnio, jakiś czas temu zbieram na samochód, bo to było moje największe marzenie. I w momencie, kiedy go kupiłem, bardzo się z niego cieszyłem. I tak naprawdę każde wsiadanie do niego, każda przejażdżka to był taki mentalny orgazm dla mojej głowy. Po prostu to było naprawdę spełnienie moich snów od czasu, kiedy jeszcze byłem dzieckiem. I wraz z tym, jak długo go mam, to zaczynam go, znaczy zauważyłem sam po sobie, że przestaję go doceniać, myślę sobie, że wziąć coś nowszego i tak jest ze wszystkim. Czy też właśnie z elektroniką, na przykład z telefonem. Bardzo chciałem nowe, bardzo chciałem i tak się myślałem, jak to ja się nie będę z niego cieszył. I tak naprawdę, szczerze mówiąc, bardziej się cieszę z rzeczy, jak już jest ten moment, kiedy jest bardzo blisko, żeby je mieć, a jak już dostaję, to tak to już mam. I się po prostu z nich korzystam i tyle. Na przykład u mnie występuje ten problem, jednak staram się go gdzieś tam zwalczać.
Właśnie ta wartość pieniądza bardzo często weryfikuje się w chwili śmierci bliskiej osoby. Co prawda zostają jakieś pamiątki, jakieś rzeczy materialne po tej drugiej osobie, ale nie ma już właśnie tego człowieka i wtedy pojawiają się myśli, że właśnie może nie te rzeczy materialne były najważniejsze, ale czas, spędzony czas, okazana miłość, troska, to było właśnie najważniejsze.
23. Jaką miarą mierzyć człowieka? Przed nami kolejny fragment świętego Jana Pawła II z Warszawy z 79 roku.
I dlatego też pozwólcie, że to moje z wami dzisiejsze spotkanie wobec szeroko otwartego wieczernika naszych dziejów, dziejów Kościoła i narodu, będzie przede wszystkim modlitwą o dary Ducha Świętego. Tak jak kiedyś mój rodzony ojciec włożył mi w rękę taką starą książeczkę do modlitwy. Pokazał w niej palcem modlitwę o dary Ducha Świętego. Tak ja dzisiaj, ja, którego również nazywacie ojcem, pragnę modlić się z warszawską i polską młodzieżą akademicką o dar mądrości, o dar rozumu, o dar umiejętności, czyli wiedzy, o dar rady, o dar męstwa, o dar pobożności, czyli poczucia sakralnej wartości życia, godności ludzkiej, świętości ludzkiej duszy i ciała, wreszcie o dar bojaźni Bożej, o którym mówi psalmista, że jest on początkiem mądrości. Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, którą kiedyś pokazał mi palcem mój rodzony ojciec, i pozostańcie jej wierni. Będziecie wówczas trwać w wieczerniku Kościoła związani z najgłębszym nurtem jego dziejów i będziecie wówczas trwać w wieczerniku dziejów narodu.
Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec, i pozostańcie jej wierni. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych.
O dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej.
O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary.
O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował.
O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać.
O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością.
O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.
Ogromnie wiele zależy od tego, jaką każdy z nas przyjmie miarę swojego życia, swojego człowieczeństwa. Wiecie dobrze, że są różne miary. Wiecie, że są różne kryteria oceny człowieka, wedle których kwalifikuje się go już w czasie studiów, potem w pracy zawodowej, w różnych kontaktach personalnych i tak dalej. Odważcie się przyjąć tę miarę, którą pozostawił nam Chrystus w wieczerniku zielonych świąt, a także w wieczerniku naszych dziejów. Odważcie się spojrzeć na swoje życie w jego bliższej i dalszej perspektywie, przyjmując za prawdę to, co święty Paweł napisał w swoim liście do Rzymian. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzeniach. Czy nie jesteśmy świadkami tych bólów? Czy nie jesteśmy świadkami tych bólów? Bowiem stworzenie, pisze Paweł, z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych, a więc oczekuje nie tylko na to, że uniwersytety i różnego typu wyższe uczelnie, a przed tym średnie, a przed tym podstawowe szkoły przygotują inżynierów, lekarzy, prawników, filologów, historyków, humanistów, matematyków, techników, ale oczekuje na objawienie się synów Bożych. Oczekuje od was tego objawienia. Od was, którzy w przyszłości będziecie lekarzami, technikami, prawnikami, profesorami. Zrozumcie, że człowiek stworzony przez Boga na jego obraz i podobieństwo jest równocześnie wezwany w Chrystusie do tego, aby w Nim, w każdym z nas, objawiło się to, co jest z Boga, aby w każdym z nas objawił się w jakiejś mierze Bóg. Pomyślcie nad tym.
Jaką miarą mierzyć człowieka? 536-600-500 SMS-y, facebookowy profil Czas Wzrastania, telefony do studia 566-55-2355 lub 566-55-2356, 536-600-100 lub 536-600-200. Dla ludzi młodych z zagranicy 4856552333 lub 2366. Krzysztofa Guza poprosiłem o to, by udostępnił w komentarzach pod profilem Czas Wzrastania. Jest cała homilia, całe to przemówienie Jana Pawła II do młodych trwa tylko 35 minut. Myśmy tak troszeczkę okroili z emocji, że tak powiem, okradli to spotkanie, oklaski, wspólny śpiew, wspólne dialogowanie trwało właśnie 35 minut. Jan Paweł II przed zamachem jeszcze, młody, prężny, chociaż 79 miał już tylko 59 lat. Ale jest to wyjątkowe spotkanie, że zobaczcie tam, sięgnijcie, udostępnijcie dalej. Czasem gdzieś ktoś na rowerze, ktoś biega, ktoś spaceruje, ktoś nie wie, co z czasem zrobić w samochodzie. Zamiast się lenić, przesłuchajcie to, jako ludzie młodzi. Pomyślcie nad tym. Może słucha nas teraz babcia i dziadek, a i są w grupie z wnukami, na przykład na jakichś tam messengerach, appach, signalach, czy też czym tam jeszcze, Viberach, albo po prostu na SMS-ach. Zachęćcie ludzi młodych, żeby przesłuchali. To właśnie tam Jan Paweł II dał ludziom młodym tę modlitwę, o którą prosił, żeby ją odmawiać, żeby się modlić. Tak, Oleg już szuka, już przegląda, już udostępnia. To nas cieszy. To są multiplikacje w zdolnościach i w umiejętnościach.
W tym fragmencie, który przed chwilą słyszeliśmy, moją uwagę bardzo przykuł ten fragment o bólach rodzenia. O tym, że stworzenie aż jęczy i wzdycha. Ja interpretuję te bóle jako te wszystkie nasze zranienia, które spotykamy w życiu. Każdy ma jakąś historię ze sobą, każdy ma właśnie jakieś zranienia i tutaj mamy się objawić my, czyli Synowie Boże. My, którzy mamy pomóc innym z tą swoją właśnie empatią, z tą miłością i mądrością pójść do Boga bez oceny, bez zbędnych słów, tylko właśnie z tymi słowami miłości i mądrości, które są wtedy chętnie wysłuchiwane. To są właśnie powiedziane z miłością i mądrością, powtarzam to któryś raz, bo to jest niezwykle ważne, żeby nie tylko mówić, ale też słuchać tą drugą osobę. I wtedy, kiedy słuchamy tę drugą osobę, to wtedy dopiero możemy się jakkolwiek wypowiedzieć na dany temat. Na temat tych jęków i bólów.
Tak.
Ja bym chciał tutaj też nawiązać do samego początku wypowiedzi Jana Pawła II, gdzie pokazuje, że człowiek jest tak naprawdę w pewien sposób oceniany przez całe swoje życie, niezależnie od tego, na jakim etapie jest. Ma różne miary swojego życia i tak naprawdę właśnie jest to miara życia i miara człowieczeństwa. I tak naprawdę jest klasyfikowane zarówno na etapie studiów, później pracy zawodowej, czy też kontaktów personalnych. Dlatego właśnie powinniśmy się zawsze starać gdzieś tam trafić do tej grupy, która byłaby najlepsza. I jeżeli już kogoś oceniamy, jeżeli już staramy się wyciągnąć jakieś wnioski na temat danej osoby, to musimy gdzieś mieć na względzie to, że każdy z nas niesie jakiś swój ciężar. To jest też a propos tego właśnie, co powiedziała Marysia, o tym jęku. Bo tak naprawdę w momencie, kiedy idziemy sobie ulicą, czy też spędzamy czas z innymi ludźmi, to wydaje nam się, że oni nie mają problemów, że tak naprawdę to my jesteśmy poszkodowani przez los, przez świat. A każdy z nas ma jakąś swoją indywidualną historię i powinniśmy mieć na względzie, że to, że ktoś jest taki, a nie inny, ktoś się jakoś zachowuje, czy ma jakiś pogląd, właściwie na pewno wynika to z jakiejś sytuacji, którą być może przeżył, czego spotkała. Także powinniśmy przede wszystkim okazywać sobie dużo tej wyrozumiałości i człowieczeństwa, o którym wspomina Jan Paweł. A to człowieczeństwo jest go tak naprawdę coraz mniej, ponieważ ludzie stają się bezuczuciowi i człowieczeństwo staje się wartością deficytową, gdzie być prawdopodobnie z tego, co tak sobie czytam w jakichś opowieściach, czy oglądam filmy, jeszcze kilkadziesiąt lat temu było na pewno go dużo więcej.
Tak, ja jeszcze wrócę do tej kwestii, którą poruszyła Marysia odnośnie bólów rodzenia. Tutaj Jan Paweł II pozbawia nas złudzeń, że nasze życie będzie piękne, że nasze życie będzie łatwe i pozbawione w ogóle cierpienia. Tak nie będzie, bo nasze życie nie będzie usłane różami. Prędzej czy później pojawią się jakieś trudności, jakieś przykre doświadczenia, tragedie życiowe, które w jakiś sposób zaburzą nas, zaburzą nasz dotychczas...
dotychczasowy świat. Tak, dziękuję.
Jesteśmy wsparciem dla ciebie.
Dziękuję.
Synami Bożymi, życie was prom.
I właśnie Jan Paweł II dodaje nam tutaj odwagi, nam ludziom młodym, którzy stoimy właśnie u progu tego życia, że mamy się, mimo właśnie tych trudności, które będą się pojawiały, mamy się nie poddawać, mamy właśnie dążyć do tej świętości i nie tylko sami, bo przecież są wokół nas ludzie, którym mamy również pomagać w dochodzeniu właśnie do tej świętości, do tego nieba, które jest naszym głównym celem życiowym.
W tym fragmencie święty Jan Paweł II któryś raz z kolei już znowu przytacza, że oceniając człowieka powinniśmy się kierować Duchem Świętym. Duchem Świętym, który pozostawił nam Chrystus w Wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy, czyli w dniu zesłania Ducha Świętego. Powinniśmy się kierować miłością, miłością do drugiego człowieka i swoją mądrością, a także sumieniem, czyli tym, co potrafi nam rozróżnić dobro i zło.
I to również jest pokazanie, że człowiek jest stworzony przez Boga na jego obraz i na jego podobieństwo. I też mimo tych wszystkich trudności i bólów nie należy się zrażać tymi krzywdami, które człowiek zaznaje, ponieważ Pan Bóg jest dobry i chce dla nas jak najlepiej. I też Jan Paweł II opisuje tutaj, że ogromnie wiele zależy właśnie od tego, jaką miarę przyjmiemy. To jest bardzo ważne i to od nas zależy, w jakim kierunku pójdziemy i jak będziemy sądzić, jak będziemy oceniać. Natomiast bardzo ważne jest ostatnie zdanie w tym fragmencie. Pomyślcie nad tym. Nie musimy oceniać, nie musimy mówić. Wystarczy pomyśleć.
Ja też się chciałem tutaj odwołać do fragmentu, który poruszył Mariusz, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale tutaj są takie dwa słowa. Przeczytam cały ten fragment. Człowiek stworzony przez Boga na jego obraz i podobieństwo jest również jednocześnie wezwany w Chrystusie do tego, aby w nim objawiło się to, co jest z Boga. I tutaj mówię o tym, że w nim, czyli tak naprawdę każdy ma szansę na to, żeby jeszcze gdzieś tam tego Boga w sobie zeznać, ponieważ mimo tego, że jesteśmy wszyscy stworzeni na obraz Boga, to w jednych ta religijność jest większa, w innych mniejsza, tak samo jak te cechy boskie. Zgodzisz się z tym? Przecież właśnie o tym też mówiłeś, prawda? Jak nie patrzeć.
Tak, oczywiście. Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo, ale
siódemka
również...
do jedynki.
Tak, jedynka do siódemki i do reszty. No właśnie, powinniśmy się kierować tym Duchem Świętym, aby objawiło się w nas te Boże powołanie, te zadatek ludu Bożego w tych różnych właśnie... odsłonach tego, bo jesteśmy właśnie powołani do kapłańskiej misji ludu Bożego, który przyjęliśmy właśnie przez wiarę i przez chrzest, do prorockiej, czyli właśnie do trwania przy wierze i cały czas rozwoju i rozbudzania tej wiary. Tak, tak. No i przede wszystkim do królewskiego wymiaru, czyli do służby na wzór Chrystusa.
Niesamowite zdanie padają z waszych ust. Pomyślcie, zrozumcie, a więc oczekuję nie tylko na to, że uniwersytety i różnego typu wyższe uczelnie, a przedtem średnie i tak dalej, oczekuję świat na objawienie się synów Bożych, no to są bardzo mocne zdania. Pamiętam taką dyskusję, że jak komuś rozmawialiśmy z dorosłym człowiekiem, doświadczonym też i jaką miarą mierzyć człowieka, mówię, miarą Ducha Świętego. Ale jak? Co to znaczy miarą Ducha Świętego mierzyć człowieka? Jan Paweł II dał bardzo prostą odpowiedź. O tym, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, to jest miara serca, miara sumienia, miara ducha, ale ducha otwartego ku Bogu, nie jakiegoś tam ducha, to jest miara... miara żaru miłości, ale miłości, której źródłem jest sam Duch Święty. Jaką miarą mierzyć człowieka i kiedy człowiek, że tak powiem, zdaje na szóstkę, czy jest na szóstkę, albo na 100%, czy na 200%, albo na życie wieczne, na niebo chyba. Mariusz o tym mówił. Wtedy, gdy poznaje Boga i pozwala, że przez Niego Bóg się objawia. W jakim wymiarze, Kamil, w tobie objawia się Pan Bóg?
No,
Agnieszka? Mariusz?
U mnie się Olek? Objawia.
Marysia? Krzysztof?
U mnie się objawia w każdym dniu tak naprawdę. W różnych sytuacjach mojego życia. Kiedy się uczę, kiedy się modlę, kiedy spędzam czas z innymi. Tak naprawdę Pan Bóg daje bardzo dużo znaków każdego dnia. I czasami trzeba się skupić, żeby je zobaczyć. I to czasem też nie jest proste. Natomiast ja doświadczam go każdego dnia.
Które pytanie jest trudniejsze? Kim jesteś, czy... W jakim wymiarze objawia się w tobie Bóg?
Moim zdaniem zdecydowanie to drugie. Kim jestem, tak jak już powiedziałem, przynajmniej ja lubię na przykład mówić o sobie, dlatego że czasami ogranicza mnie czas. Tak jak na przykład tutaj na audycji też jest w pewien sposób ograniczona czasowo. Dlatego uważam, że o ile jest to prostsze, tyle kiedy w jakich wymiarach u mnie w życiu objawia się Bóg, jest dla mnie trudniejszym pytaniem. Natomiast moim zdaniem objawia się w tym, co jest w moim życiu piękne. Tak mówiąc poetycko i ogólnie.
Ale w trudnościach też może się objawiać, bo może te trudności mogą nas uczyć pewnych rzeczy.
Ale trudności też mogą być piękne. To nie jest wszystko
wiedziane. Dlaczego stworzenie, całe stworzenie jęczy, czekając na objawienie się w nas, synów Bożych?
Bardzo trudne pytanie.
My nigdy w tym świecie nie osiągniemy tak naprawdę pełni szczęścia. To jest moje zdanie. I my będziemy ciągle dążyć do tego poczucia spełnienia. Ale ten świat nie zagwarantuje nam tego. I dopiero w niebie to osiągniemy.
To stworzenie tu i teraz.
Więcej jest tych osób, które błądzą.
Niekoniecznie.
Chodzi mi o to, że... Jako katolicy mamy pewną misję, żeby zaprowadzić innych do nieba i te osoby, które nie znają tego, potrzebują nas.
Całe stworzenie, nie tylko ludzie. Dlaczego całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia?
No bo jest na tym świecie, a nie na tym
z upragnieniem drugim. Oczekuje objawienia się synów Bożych. Trochę muzyki. Poprosimy. Tak, dziękujemy za wszystkie odpowiedzi SMS-owe, też wpisy facebookowe. Nie wszystkich udało się nam odczytać. Prawdą jest, że drugiego człowieka i samych siebie mierzymy taką miarą, na jaką nas stać. Troszeczkę w paru momentach nie do końca zgadzałem się z Olkiem, a dotyczyło to takiej kwestii jak na przykład, że coś mamy chociażby sumienie każdy, ale musimy je rozwijać, ono nie jest dane raz na zawsze takie samo, ono jest do rozwijania, również nasze umiejętności. Ktoś napisał w komentarzu, nie mogę do niego dojść, bo gdzieś ten Facebook ukrywa, chociaż wciskam, że wszystkie mi pokaż, to jednak niektóre tylko pokazuję, nie rozumiem go, no ale na szczęście z niego nie korzystam codziennie, więc nie muszę rozumieć. Zresztą nie wiem, czy mi to do czegoś jest potrzebne. Ale jest to dosyć ciekawa platforma do porozumiewania się. I mówi, że cisną mu się same wulgaryzmy. I tak, ale jeżeli żyjesz wulgaryzmami, to będziesz świat oceniał wulgarnie. Jan Paweł II to powiedział niejednokrotnie, że niedaleko spada jabłko od jabłoni, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Dlaczego stworzenie jęczy, aby się w nas objawili synowie Boży? Bo jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże i my reprezentujemy całe stworzenie przed Bogiem. Bo my mamy rozum, bo my mamy świadomość, bo my mamy wolność, bo nasz język może nie jest tak cudowny jak język skowronka, czy osła, czy krowy, bądź barana, albo kury rano, czy koguta, ale nasz język ma mowę. I Adam pierwsze co zrobił, za co go Bóg pochwalił, całe stworzenie było zadowolone w raju, to nazywał rzeczy po imieniu. Odkrywał naturę rzeczy. I stworzenie czeka, aż w nas, jako fizyka, jako chemika, jako prawnika, jako filologach, filozofach, historykach, humanistach, ścisłowych, mniej lub bardziej, inżynierach, dziennikarzach, pielęgniarkach, politologach, realizatorach dźwięku, redaktorach przy mikrofonie, w jakiejś mierze objawi się Bóg i będziemy przed Bogiem i przed całym światem reprezentować całe stworzenie. Odkrywać jego naturę, mówić o nim prawdę i śpiewać naszą mową pieśń pochwalną. Bo to, że wróbel ćwierka, to jest tylko jego język. A my mamy mowę. Jest takie piękne zdanie w jednej z pieśni. Mową wzbogacasz język nasz. Więc to jest coś niesamowitego. Rozgadałem się. Bardzo wam dziękuję. Bardzo wam dziękuję. Powoli będziemy wieńczyć. Dziękuję za tę dyskusję. Przepraszam za to ostatnie pytanie. Było nieprzewidziane, ale zrodziło się w trakcie audycji. Też się uczę przy was. Też się uczę razem z wami waszego postrzegania rzeczywistości. Na zakończenie jeszcze raz apel i prośba. Posłuchajcie, zobaczcie Jana Pawła II z 79 roku. Jaką miarą mierzyć człowieka, odpowiedział u świętej Anny. W komentarzach jest udostępnienie przez Krzysztofa. Piotra prosimy o ostatni fragment Jana Pawła II, następnie pozdrowienia i wspólna modlitwa.
Wchodząc na szlak mojej pielgrzymki po Polsce, do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie, świętego Stanisława w Krakowie, poprzez Jasną Górę Królowej Polski, będę wszędzie prosił z całego serca Ducha Świętego o taką dla was świadomość, o takie poczucie sensu i wartości życia, o taką przyszłość dla was, o taką przyszłość dla Polski. Proszę was, abyście o to modlili się razem ze mną. I niech Duch Święty przychodzi z pomocą naszej ludzkiej słabości. Amen.
Choć dziś pierwsze godziny wakacji, to temat nie do końca jest wakacyjny, ale obowiązuje i w wakacje, i w dzień świąteczny, i powszedni. Czyli jaką miarą mierzyć człowieka? Jest to miara sumienia, miara serca, miara ducha, który jest otwarty ku Bogu. Jest to miara siedmiu darów Ducha Świętego. Jest to po prostu Duch Święty. Co najważniejszego, Kamilu, z tej audycji?
Najważniejsze, tak mi się wydaje, zapadły mi te ostatnie słowa świętego Jana Pawła II. Niech Duch Święty przychodzi z pomocą naszej ludzkiej słabości.
Agnieszka?
W każdym człowieku mieszka Bóg.
Mariusz?
Człowieka należy mierzyć sensem, należy mieć poczucie wartości własnego życia.
Olek.
I dlatego pozwólcie, że to moje z wami dziś spotkanie wobec otwartego szeroko wiecznika naszych dziejów, dziejów Kościoła i narodu będzie nade wszystko modlitwą o dary Ducha Świętego.
Marysia?
Doprowadzić do spełnienia poprzez miłość i mądrość.
Krzysztof?
Nie powinniśmy pochopnie oceniać człowieka. Nie powinniśmy oceniać książki po okładce.
Druga runda, Agnieszka?
człowieka ocenia się miarą serca.
Mariusz?
Należy odkrywać samego siebie i dążyć do samowiec.
Kamil? Czas wzrastania, miejscem zaskoczeń.
Miejscem zaskoczeń, ale wydaje mi się, że te słowa, które już powiedziałem na początku, no, są takie bardzo wymowne i wydaje mi się, że powinny nam wystarczyć do tego, żeby to zapamiętać i
naszej ludzkiej słabości.
Tak.
Marysia?
Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych.
Krzysztof?
Pytanie, kim jestem?
Olek?
Ogromnie wiele zależy od... A? Nie, przepraszam. Nie to chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć co innego, ale skupimy się w tekście. Tak,
uważaj, uważaj, bo będzie trzecia runda. Kogo pozdrawiasz, Kamil?
Pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchali, a począwszy od rodziców, znajomych i wszystkich bliskich.
Aga?
Ja pozdrawiam Piotra Grele i pana Rafała Polanowskiego.
Ja pozdrawiam swoich rodziców, bardzo ważnego dla mnie kolegę Marka Sekułę, Łucję Strzelczyk i Karolinę Buczkowską.
A ja pozdrawiam swoje trzy najpiękniejsze kobiety, czyli mamę, babcię, swoją dziewczynę, swojego przyjaciela i przede wszystkim was, drodzy słuchacze. I chciałem jeszcze powiedzieć, że znalazłem ten fragment. Wiecie dobrze, że nie są różne miary, a nie, przepraszam. A nie, wiecie dobrze, że są różne miary, wiecie, że są różne kryteria oceny człowieka. To, ponieważ nie wszyscy oceniają wszystko tak samo i uważam, że to teoretycznie jest to zdanie bardzo proste, ale
każdego człowieka trudno ocenić tak jednoznacznie, prawda? Mm-hmm, o tym tak rozmawialiśmy w czwartek, przygotowując się do audycji, czyli wczoraj, prawda, że ktoś próbuje ocenić kogoś po jednej piosence, którą na przykład polecił, okazuje się, że...
No tak się nie da, prawda?
Nie da się. Marysia, kogo pozdrawia?
Pozdrawiam moich rodziców, moją babcię, rodzinę Kowalików i księdza Piotra Kusia.
Ja pozdrawiam moją rodzinę, rodziców Beaty i Teofila, babcię, rodzeństwo, księdza proboszcza Pawła Felczyńskiego i siostrę Nikodemę, która przyjechała z Kamerunu do Polski.
Wow, na długo?
Trudno powiedzieć, ale to jest z mojej rodziny.
Tak, ja jeszcze pozdrawiam mojego chłopaka Przemka Kowalika.
Tak, kogoś jeszcze? Pozdrawiamy Piotra. Pozdrawiamy wszystkich, którzy jesteście razem z nami. Za chwileczkę wspólna modlitwa na zakończenie dnia.
Każdy naród, każdy kraj przybywa, by wielbić Cię. Twa obecność zachwyt da i wyruszy. Świadectwo.
Panie życia, wielbimy Cię. Emanuelu, wielbimy Cię. Baranku Boży, wielbimy Cię.
Dwudziesta trzecia, 35. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Uczyńmy rachunek sumienia. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo słyszeliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada,
i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie
bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy. Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie.
Żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach,
o których Ty już więcej nie pamiętasz, na którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i w przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cieni wywielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławię Cię Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i mdłości, stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczają nas, Panie, nasz Boże.
Thank you.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowało wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
I nasze akademickie, o godne życie i dobrą śmierć, Jezu, Maryjo, Józefie Święty,
Wam oddaję serce, ciało i duszę moją.
Jezu, Maryjo, Józefie Święty,
bądźcie ze mną w przekonaniu.
Jezu, Maryjo, Józefie Święty,
niech przy Was spokoju odda duszę Bogu.
A dusze zmarłe niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Gorąco dziękujemy za bycie razem z nami. Życzymy dobrych, błogosławionych, świętych, wspaniałych wakacji, mnóstwo Bożych przygód poznawania świata. Oby się w każdym z nas objawiał Bóg na miarę naszych możliwości, naszej współpracy z Panem Bogiem. Dziękujemy Piotrowi, dziękujemy też wszystkim za wspólną modlitwę. Żegna się duszpasterstwo akademickie Wyższej Szkoły Społecznej Medialnej, a byli z Wami
Kamil,
Agnieszka,
Mariusz,
Aleksander,
Marysia
i Krzysztof,
ojciec Benedykt.
Nie ma chwili do stracenia, żyjesz tu teraz, na szukanie szczęścia w